10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Płaciłeś Zenem i rozczarował Cię produkt czy usługa? Zgłoś to ZenCare. Odzyskamy Twoje pieniądze.
Wygraj jeden z 6 samochodów w loterii Wehis. Nie musisz być naszym klientem, by odjechać jednym z nich. Graj o swoje.
Tiger. Power is back.
BetBuilder bez podatku na Mistrzostwa Świata w Fortunie. Dzięki niemu możesz łączyć kilka zdarzeń w ramach jednego meczu. Szczegóły na efortuna.pl.
Zobacz prelekcje z udziałem czołowych postaci ze świata muzyki, kina, komedii i mediów na kongresie Zero 2026. Kup bilet na goingup.pl.
Redaktor Jacek Kraniecki oraz redaktor Marcin Sprusiński z ogromnym wsparciem kanału Zero przedstawiają niedzielny show Zero Absolutne.
Ta temperatura, jaką można osiągnąć. W tej temperaturze ruch cząsteczek praktycznie zatrzymuje się, a energia wewnętrzna substancji jest minimalna. Zero absolutne wynosi minus 273,15 stopnia Celsjusza. Swoją definicję zera absolutnego w każdą niedzielę przedstawiać Wam będą nasi prowadzący. Redaktor Marcin Sprusiński i redaktor Jacek Graniecki. Zapraszamy na najgorszy program na kanale Zero i życzymy udanej zabawy.
Dzień dobry Państwu, witamy po 2 tygodniach absencji spowodowanej...
No właśnie, tłumaczmy się Marcin,
no i bardzo. Ja byłem na zlocie, a potem ty byłeś na koncercie. Więc tak, jeden tydzień nie było mnie, drugi tydzień nie było Tedego, a my się dogadaliśmy, że solo nie prowadzimy i no dlatego tak. Nie było nas 2 tygodnie.
No nie, no Marcin, jak mógłbym to solo zrobić?
No ja też sobie nie wyobrażam. Bez sensu, kompletnie. Jesteśmy tacy posztynordzcy trochę. Nie, jesteś posztynordzki?
Nie.
Jeszcze nie odespałem.
A co rozumiesz jego po...
No niedospany jestem strasznie.
Tak?
W Szynorcie. Jeszcze się mi nie udało dospać. Byłem po drodze na Prime wczoraj w Częstochowie, więc...
Mordo, wiesz, ja robiłem rzeczy po drodze między Sztynortem, a ty już zapomniał o tym Sztynorcie.
Domyślam się.
Jak na Prime?
Jak zwykle.
Fajnie.
Widziałem wczoraj coś przerażającego. Myślałem, że nigdy więcej na frikach nic mnie nie zaskoczy, a jednak tak się stało. Zobaczyłem mrożące w krew w żyłach sceny, kiedy wam...
Mrożące krew w żyłach?
Krew. To była freudowska pomyłka. Wampirek, który jadł jabłko.
Przecież on nie posiada zębów.
2 ma.
No to 2 zęby wystarczą, żeby zjeść jabłko?
No, nagraliśmy to i naprawdę jest to niesamowite. Po prostu...
Cały zjadł?
No nie, ale tak je... Tak... No to się nie da opowiedzieć. Ale przerażająca scena
to była. Czy to ty byłeś dostawcą jabłka?
Tak.
Ale rozumiem, że nie byłeś tak złośliwy i najtwardszego nie wziąłeś.
Nie. Nie, pierwsze jakieś tam z brzegu.
Ha.
Bo na Mediarumie były dla dziennikarzy jabłka.
Żeby... Ale to był jakiś taki challenge dla niego?
No bo on powiedział, że bez problemu zjada, więc ja mówię, no tak bez problemu, to akurat mamy jabłko i...
A czy wampirek to... Bo ja tak jednym okiem widziałem, bo Strajk oglądał w samochodzie, jak jechaliśmy z koncertu. Czy wampirek to jest ta postać, która za wszelką cenę chciała obrotówką tak zdjąć przeciwnika?
Tak, najwięcej razy się knockdownował. Sam siebie knockdownował, co chwilę to. Ale no, to była najlepsza freakfightowa walka, jaką widziałem w tym roku. Była tak zła, że aż piękna.
A on się bił z Robalinim.
Tak, i Robalini w końcu ma 1-5 wynik.
Ale właśnie słyszałem powiedzieć jego, że on nie życzy sobie takich wygranych.
Natomiast nie, ona nie smakuje po
prostu. A kim jest ten Robalini w ogóle? To? Czym on zasłynął?
Nie mam pojęcia.
Ale to jest jakiś streamer, co?
Pierwszą walkę miał z Bodym. I od tego się zaczęło.
To już go pozycjonuje nie najlepiej, no.
To...
Jak ktoś zaczyna od Body Christa, to jak skończy?
Jak ktoś nie widział, to polecam. Walkę Robaliniego i Wampirka. Najgorsza walka, jaką widziałem od... Nie wiem kiedy. Ale była piękna właśnie dzięki temu. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś tutaj dodzwonił się do studia pewien gentleman.
Dokładnie to było 4 tygodnie temu. Bo to było tydzień przed Łatwogangiem, nie?
Może, dokładnie już nie pamiętam. I dopięliśmy taką ciekawą, bardzo, bardzo ciekawą akcję, do której wy również jako widzowie kanału Zero będziecie mogli się przyłączyć. Jest taki chłopiec, 9-letni Frank Suliga, który choruje na DMD, czyli tą dystrofię mięśniową duszena, o której ostatnio dosyć dużo jest w mediach. Też między innymi dzięki Łatwogangowi. Już za chwilę wyświetli się grafika z linkiem do Się Pomaga, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć Franka, to jak najbardziej zachęcamy do tego, by to zrobić. Łączna kwota celu, którą planują zebrać, jest 16 milionów złotych. To są jakieś horrendalne pieniądze. Mam nadzieję, że uda się. A w jaki sposób my z Kanałem Zero dołączyliśmy się do tej akcji? Razem z Zagłębiem Talentów organizujemy coś takiego...
Po prostu po 8 baniek wyłożyliśmy.
Tak, dwie licytacje, kochani. I można wylicytować odkrywki archeologiczne ze mną na Bukowej Górze.
Czyli taki Indiana Jones.
Indiana Jones, tak, a potem druga aukcja.
Czy równocześnie?
To będzie równocześnie tak, że my będziemy... Wylicytować. Można wylicytować dwie rzeczy, ale my będziemy na obu.
No właśnie.
Bo ty również będziesz na tych odkrywkach.
Czyli to są takie odkrywki ze mną również.
Również, tak, ale jakby oficjalnie niby są ze mną. Ale są też z twoim udziałem, bo potem jedziemy na rowery i druga aukcja, którą można wylicytować, to przejażdżka dookoła Pustyni Błędowskiej.
Nową trasą rowerową ze mną.
Velotrasą nową z Jackiem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi aktywnościami, jeżeli mi się dobrze wydaje, to 1650 zł jest teraz chyba na wycieczkę rowerową z tobą i 1200 na odkrywki archeologiczne ze mną.
A jeżeli ja będę licytował wycieczkę rowerową ze sobą i wygram, to mogę jechać sam? Tylko z tobą wtedy.
I ze mną, tak. No możemy krzyżowo możemy sobie licytować. W sumie warto byłoby te ceny podbijać. Zresztą zobaczmy najpierw grafikę związaną ze mną. Jeżeli chcecie wylicytować, o, Bukowa Góra z Wowuniem, więc jeżeli chcecie wylicytować, to...
Kurde, Blaszka, ty, jak to ten plakat robił? To chyba jakiś znany artysta jest, bo widziałem takich plakatów ostatnio z 200.
On się nazywa Adam Internetowy. No. Jego inicjały to AI.
No.
Więc jeżeli chcecie wylicytować...
A to jest, poczekaj, bo drugi plakat jest taki ze mną na rowerze, tu mam brodę taką...
Bardzo podobny. I tutaj na dole macie link facebook.com/zagłębietalentów.bez.pl/. I tam na tym Facebooku można licytować.
O, jest
teraz
to.
Jest TED. O, widzicie?
To jest to. Tutaj ja wam powiem od razu, jakby ktoś zobaczył ten plakat, i po czym poznać, że to jest AI. Otóż ja mam tam krótkie spodnie. Widziałeś mnie w krótkich spodniach?
Nie, nie widziałem cię.
No ja w tym roku nosiłem po domu i raz wyszedłem z domu w krótkich spodniach. Nie cierpię krótkich spodni.
Dlaczego właśnie? Bo to jest niesamowite.
Znaczy nie mówię, że nie cierpię, jakoś to... Nie mam tej akcji, że jest już plus 15, ja muszę w krótkich spodniach chodzić.
Ja
mam tej kumplicy, krótkie spodnie, 15, krótkie
nie spodnie. Mogę się doczekać, jak będę mógł założyć, ale też nie jestem taki, że muszę chodzić, że marzec się zaczyna, czy kwiecień chodzę, ale jak jest tylko ciepło, to fajnie jest, jak tak ci podwiewa tutaj. No super, ja lubię bardzo. 1 lipca się będzie działa ta akcja, więc to jest taki haczyk, że ktoś to wylicytuje, no to data jest jedna. 1 lipca my razem z Jackiem z Kanału Zero startujemy naszym pięknym miglancem.
Właśnie, to jest, dla nas też jest jakaś atrakcja w tym, poza tym, że możemy dołożyć swoją małą cegiełkę
tak.
Do pomocy w ważnej sprawie, no to dla nas nobilitujące jest to, że my dostaniemy kluczyki od miglanca i nim pojedziemy sobie radośnie na południe Polski. To jest wspaniała historia. Pierwszy raz... W którą stronę prowadzisz? Do tam czy z powrotem?
Nie wiem, no możemy...
Ja wolę do tam.
Możemy rzucić monetą.
Ja mogę pierwszy, bo to będę wracał.
W sumie ty jeszcze nie jeździłeś nim za bardzo, więc no, to nawet...
Ja będę w tej euforii taki, ale co daję.
No i pojedziemy miglancem, najpierw na tą Bukową Górę, potem ten rajd rowerem, wrócimy do Warszawy, będzie z nami też operator, więc cały materiał będzie na Kanale Zero i z wszystkich zachęcamy, zarówno do wzięcia udziału w licytacji, a oczywiście też również w płaceniu na się pomaga a dla Franka.
A czy jest jakaś przyjęta... strategia na wypadek, gdyby lato nie zaskoczyło letników?
No...
Gdyby inaczej, gdyby 1 lipca był jak typowy lipiec w Polsce?
No, słuchaj, będziemy najwyżej rozstawiali jakieś parawany.
Spływ kajakowy z
na
góry?
Przykład. Ale z rowerem można jeździć jak z deszcz.
Można, a wykopaliska prowadzić no w błocie?
Ja będę grzebał za archeologami, gdzieś parasolkę trzymał.
Dobra, człowiek.
Damy radę.
Nie wiem, bardziej, ja się pytam bardziej nie, po tym uczestników, nie swoim.
Kiedyś nam w melanżowaniu nie przeszkadzała pogoda, to w
melanżowaniu
no, nam przeszkodzi.
Ale Marcin, nikt tego melanżu z nami nie licytował.
A szkoda.
A szkoda.
A w ogóle może, gdyby, za ile by
a może gdybyśmy my licytowali melanż ze sobą w jego największym apogeum, kiedy było to naprawdę atrakcyjne, to może byśmy zrobili coś w kwestii pomagania.
Wyobraź sobie, że masz taką chatę jak Łatwo Gang i siedzisz tydzień, imprezujesz i wszyscy mogą do ciebie przyjść, trochę poimprezować z tobą.
Marcin, Sejm przyjął ustawę druzgoczącą większość o 19 głosów przeciw, jeden się wstrzymał i to się kończy, więc to nie da się.
Nie przejdź,
ale,
nie przejdź.
Ale Marcin, zanim zacznie ta ustawa obowiązywać, może warto rozważyć ostatni patostream.
Ostatni patostream.
Pierwszy i ostatni.
Możliwe, że jak ona będzie wchodziła w życie, będą takie do północy.
No kurde, tak, i po... przedłużany.
I wszyscy o północy wyłączą.
Tak, i wszystkie tam kieliszki, ten czysty stół.
Internet bez patostreamów już nie będzie taki sam.
Pozostanie nam działalność podziemna.
Tylko wspomnienia zostaną tam. Słuchajcie, kochani, tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszamy naszego dzisiejszego gościa, który, mam nadzieję, że przywiózł jakieś ze sobą trzy słowa. Zapraszamy Edzia.
Gość specjalny. Zapraszamy. Zero absolutne.
Raper, freestyle'owiec, tiktoker, influencer, pisarz.
Literat.
Literat. No, wiele można mu przypisać przy domków, a tak naprawdę po prostu Piotrek, a dla innych Edzio. I dlaczego Piotrek jesteś Edzio?
Edzio, nie, inaczej. Dlaczego przez dokładnie połowę tej książki, zobacz, jestem w połowie. Nie ma powiedziane, dlaczego ty jesteś Edzio. Przecież to jest pierwsza rzecz, chłopie, która powinna być w tej książce. Jest napisane Piotr Bylina Edzio. No, każdy rozsądnie myślący człowiek patrzy i mówi, zaraz. Od Piotra stał Edzio, czy od Byliny, czy od połączenia Piotra z Byliną jest Edzio. Skąd się wziął Edzio?
Człowiek. A dlaczego Jacek to jest Tede? Tede to jest Jacek, a nie Tadeusz.
No ale gdybym ja pisał o sobie książkę, czego jeszcze nie zrobiłem, a 50 lat kończę, a ty ile kończysz lat?
A zachowam to dla siebie.
To nie bądź baba, no powiedz, masz lat, to nie jest tajemnica.
A ile byś mi dał?
No 27.
Blisko.
No to ile kończysz?
No, blisko.
No dobra. No
nie lubię mówić swojego wieku,
naprawdę?
Dlatego że mam wrażenie, że moja młodsza publiczność sympatyzuje ze mną, dlatego
dobra,
że
ty poczekaj.
Nie czuję
Edziu.
Bariery wieku, więc staram Edziu. Się wyglądać młodzież.
Dobra, Edziu, pierwsza rzecz. Dlaczego ty jesteś Edziu? I dlaczego to nie ma w książce napisane? W
pierwszy może połowie. Jest, bo przecież tylko pół.
No ale dziwne, że na koniec by napisał. A na końcu wam powiem, czemu jestem Edzio. Zresztą na końcu nie mało, koniec też czytałem.
A może, okej. Okay. Zaspoilerowałeś
ja książkę
sobie.
Od końca.
Okay.
I teraz mam, wiesz, duży problem też, bo przeczytałem.
Najpierw sprawdziłeś,
muszę
to,
doczytać
to
drugie pół. Muszę doczytać drugie pół, bo jestem ciekaw, co jest dalej. Ale muszę też przeczytać szybko następną książkę, bo gdy ktoś na przykład w Kanale Zero w poranku zapyta mnie, a jak ostatnio czytałeś książkę, Jacku, i powiem, że biografię Edzia, to będzie takie krępujące dla mnie. Przez tych twoich młodych fanów właśnie, bo ty nie chcesz powiedzieć, ile masz lat.
No, znaczy nie wiem, czemu ma być krępujące to dla ciebie przez to, że mam młodych fanów. Jakby jak to się klei ze sobą?
No nie, no, krępujące dla mnie będzie, że przeczytałem twoją książkę.
Dlaczego?
Przeznaczoną ja... dla młodych fanów.
A nie to, że jest przeznaczona dla młodych fanów.
Jest przeznaczona, ja ci dlaczego. W no, każdym dlaczego? Zdaniu jest napisane, jeżeli coś tam w szkole, a potem jest w pracy. Każde zdanie w tych ćwiczeniach okay. zaczyna się, jeżeli coś zrobiłeś w szkole. No do szkoły chodzą młodzi ludzie, nie stare chłopy.
Ale stare chłopy chodziły do szkoły, jak były młode.
No dobra, dlatego potem jest i w pracy. Ale najpierw jest w szkole.
No tak, a może w ogóle nie być tego w pracy.
No mogłoby nie być tego w pracy, no ale wtedy to już, umówmy się, byłby na dziale książka literatura dziecięca.
No, ale jednak jest to w pracy, więc dobra, pomyślałem też o tych starszych.
Czemu ty siedział?
Zostawię to może na drugą część tej książki.
Dobra, ja to jest moje ulubione zdjęcie, bo ja też takie mam w tym wieku, nie?
Myślę, że każdy, kto w takim wieku miał okazję do swoich rąk chwycić coś takiego, to chciał sobie takie zdjęcie zrobić.
Dokładnie, nie? Widać, że to zafascynowało. Czapka na bok i plik dolarów w ręku.
I Bogdama wyciągnięta z szuflady mamy z szalikami i innymi takimi różnymi.
Jest ostrość. Słuchajcie, kochani, Tede nie chcę, żeby był freestyle, ale przecież wszyscy do mnie dzisiaj na wszystkich możliwych social mediach pisali swoje trzy słowa, a ja nie będę wybierał, które trzy słowa Edzio ma zarapować, więc otwieramy naszą linię telefoniczną.
Stop! Ja mówię,
i kto chce?
Votum!
I kto
Votum
chce?
Separatu!
Może zadzwonić do naszego studia. Prosimy o podanie numeru telefonu.
Nie.
Ja nie będę wybierał, bo wtedy będzie, że jest ustawione.
Ja proponuję ankietę. Czy widzowie wolą wiedzieć, dlaczego on jest Edzio, czy wolą freestyle trzy słowa?
O właśnie. No to zróbmy ankietę, prosimy.
Dlaczego Edzio jest Edzio, czy jednak freestyle?
Dobra,
chyba, że freestyle o tym, dlaczego Edzio jest Edzio.
No dobre bardzo. Pierwsze słowo, ile masz lat? Drugie, skąd ksywa Edzio?
Dobra, ale poczekaj.
Dużo tutaj tajemnic chyba zostanie.
Edzio, właśnie, bo już mamy dwie. Nie wiadomo, czy jesteś Edzio, nie wiadomo, ile masz lat. To się zaczyna już grubo.
No.
Czemu jesteś taki tajemniczy? Czemu nie chcesz dać się poznać światu?
Bo to jest
A jednocześnie piszę książkę o sobie, żeby poznać
Bo to jest proces. Ja muszę komuś zaufać, żeby się otworzyć. Więc jak wam zaufam bardziej, to się bardziej otworzę.
Dobra.
Mamy dwie godziny, żeby zbudować to
zaufanie. Możemy się tak umówić.
No dobra.
Słuchaj, gdzieś kiedyś ktoś mi powiedział, albo ja to wyczytałem, że ty jesteś freestyle'owcem, który nie obrażał nigdy na bitwach.
Obrażał,
ale nie używał ale wulgaryzmów. I, tak. I to jest, bo ostatnio rozmawialiśmy w Szynorcie, nie pamiętam kto to był, i się pytał, dlaczego na przykład TD nie chce na żywo freestyle'ować i tak dalej. No bo że jednak na freestyle'u możesz użyć jakiegoś zwrotu, słów, które potem ktoś mógłby ci wyciągać, bo rzeczywiście grube rzeczy się dzieją na freestyle'u. I według mnie bardzo często się komuś pociśnie za mocno, bo jest potrzeba chwili. Więc jak... Kiedy ktoś naprzeciwko ciebie stoi na takim WBW, jedzie ci po rodzicach, po mamie, po wszystkich, czym się tylko da.
Jak mu się odwdzięczyć?
Nie używając przekleństw, bo naprawdę na freestyle'u, no to tych słów kuchu jest dosyć dużo.
Ja nie używam przekleństw też w normalnej mowie, jak normalnie no, rozmawiam, zauważyłem. Więc nie mam takiego nawyku, więc jak nie mam nawyku używać ale takich słów, to one mi się nie cisną na usta.
To czasami to K, to idealnie wypełnia tą przestrzeń, nie?
No tak, ale jeżeli nie masz nawyku takiego, że używasz tych słów, to twoja głowa nie podsuwa ci tego K na wypełnienie tej przestrzeni, tylko podsuwa ci inne słowo o takiej samej liczbie sylab, żeby też się zmieściło.
Edziu, to jak ktoś ci spadnie na nogę, to ty mówisz o kurde, czy o kurcze, czy ja pikuję? Ty naprawdę
generalnie tak,
nie,
naprawdę.
Ale ty stajesz przysięgnąć pod Bogiem, że nie przeklinasz w ogóle?
W ogóle. Możesz się zapytać kogokolwiek. Nie to, że nigdy nie przeklnąłem, ale...
Ale ty
nie
pytasz, jak ty pod Bogiem przysięgasz, bo ty jesteś wierzący. No, to
no wtedy... tak, prawda. Mogę ci przysięgnąć przed Bogiem, że nie przeklinam. Zdarzyło mi się, cytując na przykład kogoś.
Uderzysz się o kant łóżka.
No ale jak on nie wiesz, kiedy przeklnąłem? Dzisiaj. Jak no rapowałem twoją zwrotkę z utworu Glock z SNDM, no bo w pierwszym wersie masz
przekleństwo. Ale to było prawo cytatu.
Prawo cytatu. Prawo cytatu. Ale wyrażając samego siebie, rozmawiając normalnie, nie używam przekleństw. I nie złapiesz mnie na tym, że na przykład zdenerwujesz mnie i będę
ale
rzucał wulgaryzmami.
Bo czat będzie bardziej zainteresowany, czym to siedzi, niż freestyle.
Na razie, to jest początek. Słuchajcie, głosujcie na freestyle, a co wam, po co wam tak sywa w ogóle, nie?
Szczerze mówiąc, nie wiem, co robiłem częściej. Czy freestylowałem, czy wyjaśniałem, skąd się wzięła moja ksywka. No, no dobra, jest, częściej freestylowałem, ale...
Związane ale... z portalem E+.
E-Puls.
E-Puls.
Tak? Tak. Miałeś tam konto?
Pewnie, że tak.
No i bang.
No więc to jest ustalenie, to w ogóle w internecie do znalezienia. A freestyle trzy słowa
research,
to jest coś
nawet
pięknego.
Co? Nawet nie wiedziałem, że jest to gdzieś w internecie, ale szanuję research.
Proszę no, bardzo.
Ja bym ci powiedział, jakie on ma narzędzia do tego researchu, kochany. Wpisuje tylko Edzie i wszystko wie od razu. Ja nie wiem, jak
no,
się nazywa ta aplikacja,
no.
Tak.
A czy oni okay. istnieją, istnieją, to jest nieważne.
Dobra, okay. To są ci Andrzeje internetowi.
Tak, słuchajcie, okay. Na razie oddano 143 głosy, co 148. Rzeczywiście większość ludzi chce wiedzieć, dlaczego jesteś Edzio. No, ale poczekajmy jeszcze, niech tych głosów będzie chociaż z 500. Ja was nie rozumiem w ogóle. Jak w ogóle możecie nie chcieć freestylu? Czy to jest zajebiste.
No, bo to jest coś, co wrzucam codziennie do internetu, więc może być już trochę przesyt, a nie codziennie wyjaśniam.
Ale w kanale zaraz to nie było. No.
No, nie było jeszcze, to prawda.
Dobra. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej też na make-upowni, co coś fajnego powiedziałeś, co mi się bardzo spodobało, że zostałeś influencerem po to, żeby promować swoją muzykę. Że nie był taki początek twojej kariery. Na początku stricte rapowo chciałeś po prostu być raperem, jeździłeś po Polsce. Pomyślałbyś kiedykolwiek, że TikTok stanie się twoim głównym jakby zajęciem? Że coś, co wykorzystywałeś do promocji muzyki?
Tak naprawdę... Na pewno, wiesz, nie pomyślałbym na pewno w czasach, w których zaczynałem rapować, bo nie było TikToka jeszcze wtedy, ale nawet jak już wszedł TikTok, to również bym nie pomyślał, bo byłem osobą, która się bardzo długo wzbraniała przed TikTokiem i uważałem, że to jest głupia aplikacja dla dzieciaków i że w ogóle nie będę tam zakładał konta. I jakoś chwilę przed boomem na TikToka były te filmiki, te tak zwane wajny. Kojarzycie, te filmiki po kilka sekund, co trwały. Tak. I ja myślałem, że TikTok to jest coś takiego. I znajomy do mnie mówi któregoś razu: Edzio, a może ty byś spróbował jakieś swoje freestyle wrzucić na TikToka, że to by mogło chwycić. I ja sobie myślałem, jak w kilka sekund mogę zafreestylować? Myślałem, że to jest faktycznie tam, nie wiem, do 10 sekund, czy do iluś. No ale potem się dowiedziałem, że to jednak nie jest do 10 sekund, czy tam do iluś. I pomyślałem sobie tak, no TikTok to jest jakieś narzędzie, które możesz wykorzystać i wykorzystać potencjał, jaki ono ci daje, albo możesz się zamknąć w swoim takim, wiesz, zacofaniu, że nie, bo to jest jakieś głupie dla dzieciaków i wtedy nie korzystasz z tego, co ci ta aplikacja oferuje. No więc spróbowałem, wrzuciłem jakiś tam swój freestyle na TikToka i no i chwyciło. Poszedł viralem na 2 miliony wyświetleń, wrzuciłem drugi, poszedł na kolejne tam parę milionów wyświetleń. No i wtedy stwierdziłem, że gdzie wtedy, wiesz, jak ja zrobiłem milion wyświetleń w dobę na TikToku, a nie znałem jeszcze tej rzeczywistości TikTokowej, a jak robisz milion wyświetleń w dobie na YouTubie pod singlem czy pod czymkolwiek, no to to jest super wynik, nie? To tak, masz tak. Tam kartę na czasie gdzieś tam bardzo
zupełnie
wysoko.
Jak nie inaczej się mierzy takie rzeczy.
Zupełnie no inaczej mierzy się milion na YouTubie i milion na TikToku.
Dokładnie.
Po prostu jest go łatwiej i trudniej, bo też musisz na przykład się gdzieś strzelić, ale częściej się zdarzy, że ktoś ma bańkę na TikToku, a na YouTubie ma tam 10 tysięcy na przykład.
No tak. I wiesz, ja nie znając tej rzeczywistości TikTokowej, jak zobaczyłem bańkę w dobę, znając wcześniej tylko tą rzeczywistość YouTubeową, gdzie moim rekordem była pod singlem bańka tam w 2 tygodnie, a nagle zrobiłem to w dobę, tak. To mówię, wow, i
szczególnie,
co się
że
dzieje,
jest...
nie?
Nie umniejszałem ci w żaden sposób, ale jednak ludzie na TikToku trochę są mniej zaznajomieni z rapem, z freestylem i tak dalej i robiło to na pewno tak, dużo większe wrażenie tak. Niż na takiej typowej odbiorcy rapu, który no wie, że jest freestyle, wie, że jesteście dobrzy i jednak ten freestyle nie... To jest też takie coś niezrozumiałego. Teoretycznie freestyle'owcy powinni być najlepszymi raperami, ale niekoniecznie ludzie, którzy słuchają rapu, lubią freestyle'owców. Wiesz, co
no tak, jednak, tak. Nie, ja uważam jednak, że to są trochę dwie odrębne umiejętności. Możesz z jednej wyciągnąć jakieś rzeczy, które pomogą ci w tej drugiej, ale to nie jest powiedziane, że to jest jakoś od siebie zależne, że dobry freestyle'owiec będzie dobrym raperem, czy że dobry raper będzie dobrze freestyle'ował, nie? Więc to są trochę dwie odrębne umiejętności. No ale faktycznie po tym, jak zobaczyłem, że te filmy robią takie liczby, to stwierdziłem, idę w to i no zaczęło to kręcić takie liczby i generować taką rozpoznawalność, że ja wiesz, po x latach bycia freestyle'owcem, startującym na bitwach, wydającym jakieś tam swoje single, wrzuciłem pierwsze swoje 2 filmiki na TikToka i tam, nie wiem, dzień po drugim filmiku gdzieś tam staję na stacji benzynowej i pani z Zalady do mnie, o, to ten pan, co rapuje na TikToku. Nie dwukrotny mistrz Polski na freestylu, nie ten gość, co na tych bitwach startuje od x lat, tylko pan, który rapuje na TikToku, no tak. Na którego wrzuciłem dopiero 2 filmiki. I nie to, że ja się obraziłem na to, że ojej, ktoś przekreślił cały mój dorobek i spłycił mnie tylko do bycia TikTokerem, tylko ja wtedy zobaczyłem, jakie to ma w ogóle pole rażenia, jaką to ma siłę rażenia.
Ma 2 miliony obserwujących.
3 słowa freestyle od razu?
Pierwszy był 3 słowa freestyle, a drugi był zamawianie w McDonaldzie freestylem.
No to jest bardzo prosta odpowiedź. No wiesz, na YouTubie trzeba, żeby zobaczyć twój singiel, czy występ na WBW, trzeba wpisać Edzio WBW, wejść w film.
Tak, tak.
A tutaj jest fit. Ja nie korzystam z TikToka, jestem ten zły. To nie daje nic mojej muzyce, bo nie mogę tam rzucać. I tam masz fit, nie? I jak widzisz gościa, który zaczyna od tego, że będą czysła freestyle, no to siłą rzeczy zostajesz.
Tak, i ja sobie
masz
to wtedy...
Masz na twój sukces.
Tak, i ja sobie to wtedy właśnie
uświadomiłem. Ale żadna pani z tego kiosku nie wpisze Edzio 3 słowa freestyle na YouTubie, żeby to zobaczyć ten sam
nie,
film.
To jest tylko fit, ale no,
jakby
ale
to jest tajemnica, ta jest tajemnica TikToka, ta jego, to, że to samo wchodzi w twoje ręce, jest wpychane,
no tak,
nie?
Tak, jakby, to, że nie musisz
tak
szukać,
wydaje,
nie musisz... No. Chyba wszyscy
wiesz,
znamy
ale
sytuację
coś
taką...
Ciekawego, no bo to jest ciekawe, twój freestyle, to jest... Sam go doceniam, te twoje 3 słowa. Zresztą miałem okazję, to już kiedyś, tak. Pamiętasz, żeśmy...
Pamiętam, na fejmie chyba
fejmie to było.
Tak.
Tam, ja sobie robię trochę, ja żebyś nie freestyle'ował, znaczy w sumie wolałbym sobie gadać, niż miałbyś freestyle'ować, ale jednak... To robi wrażenie, no więc tutaj myślę, że jest tajemnica sukcesu dotarcia do tych ludzi takich nie z hip-hopowego świata, wiesz, bo o co
znaczy
chodzi,
tak,
bo to są
tak.
Ludzie, którzy nie wiedzą, że coś takiego jest możliwe i dla takiej pani wydaje się to,
jak on to robi?
Niemożliwą rzeczą do zrobienia, więc sam bym na miejscu takiej pani oglądał takiego ziomka, który to robi, więc to jest...
No wie, tak.
Na pewno łatwiej jest dotrzeć na takim TikToku z takim tak. Formatem niż...
A zwłaszcza, tak, że to jest prawda. Jednak, to jest family friendly freestyle.
No, no tak.
Zostawmy to z takim koziołkiem, który no to jest wiesz, otwarcie wrot piekieł po prostu. No. I mi, który jestem zaznajomiony z takiego typu treściami, w jedno mi uszek tego słucham po prostu, że to jest masakryczne do odbioru, a twój jest zjedliwy dla wszystkich. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest właśnie dla młodej publiki, ale nie czarujmy się, większość, sądzę, że 80% społeczeństwa nie chce słuchać przekleństw na TikToku, nie?
No, znaczy to jest, ja no, zawsze uważałem, że cechą dobrego freestyle'owca jest umiejętność dostosowania freestylu pod odbiorcę. To znaczy, jak ja wychodziłem na bitwach freestyle'owych, to się, wiesz, tłukłem z nimi na punchline'y i wyzywałem ich dziewczyny i tam, wiesz, wyzywałem
ale
ich.
Ale jak ty wyzywałeś, tam... nie używając przekleństw, od kurtyza?
Twoja dziewczyna się nie szanuje, a ty
nie,
jesteś...
Nie, to jest zależnie od tematu. Na przykład, no nie wiem, przykład taki kiedyś... Pamiętam, jak chyba była ta sytuacja, że Lewandowski strzelił tam 5 goli w 10 minut, a w polskiej reprezentacji nic nie strzelił, to rzuciłem gościowi wers, że twoja dziewczyna jest jak Lewandowski, zdobywa gole tylko dla obcych. Coś takiego, na przykład, nie? I to jest, wiesz, bez przykład wersu, gdzie nie ma przekleństwa,
ale... to taka niechrześcijańska ale... insynuacja.
No jest to niechrześcijańska...
Maria Magdalena z niej jest, no,
trochę z jednej strony tak, ale z drugiej strony...
W kulturalny sposób.
To tak jakbyś powiedział, że bokserzy są niechrześcijańscy, bo se dają po gębie, a wielu z nich...
Jak to? Przecież to sam Jezus mówił, żeby nastawiać policzek. To chyba bardzo chrześcijańskie podejście.
Od ciekawej strony ukryłeś teraz.
To kwestie wiary.
No tak, ale w takim razie jesteś chrześcijańskim pięściarzem tylko kiedy obrywasz, a kiedy sam atakujesz, to już nie.
Słuchaj, to trzeba pytać pięściarzy, po co oni to robią, ja nie wiem.
W każdym razie...
Dobra, mamy telefon...
Już?
Tak, mamy telefon. No przecież wyświetla się cały czas numer. Słuchaj, kolego, trzy słowa. Albo koleżanko.
Trzy słowa. Nie, no cześć. Tutaj Tomek.
Cześć. Cześć
na
Tomek.
Początku bym chciał pozdrowić wszystkich patronów, a w szczególności Piotrusia. Oczywiście patronów Marcina.
Cześć Tomek.
I przede wszystkim bym prosił Edzia o jeden freestyle z trzema słowami. A te trzy słowa to... Bocheniec, jacuzzi oraz bones.
Bocheniec to jest wieś.
Domyślam się.
Jacuzzi,
drugie jacuzzi.
Wanna, a przecież to był bones. Bones to jest gościu, który...
No mnie... znają się przecież.
A, bones było bones.
Bones. Ja ci tutaj tylko podpowiem, że chodzi o to, że bones spędził 3 dni w tej wannie, nie wychodząc. To może być no jeszcze tak taki, wiesz, panczyk dodatkowy na bonesa.
Tak, tak się tak...
Czy ja w końcu mam freestylować?
Mordo, tak. Ja przecież...
No nie, no przecież to są życzenia naszych widzów, tak?
Na widzów nie poradzę, mordo. Tak.
A jakiś bit dostanę,
nie,
czy akapela?
Nie, to właśnie akapela ma być, no.
Bitów my tutaj nie
dobra, wydamy. Bocheniec, jacuzzi i bones, tak? Dobra, Edzio daje freestyle na scenie, a o moim freestyle słyszał nawet cały Bocheniec. Jau, i w tym momencie mam pełen luzik. Mój freestyle gorący, prawie tak jak jacuzzi. Jau, i ja tu wchodzę dziś w beat. Nie wychodzę z beatu jak bones z jacuzzi przez 3 dni. Jau, i to jest dobra impreza, więc Edzio w tym momencie pozdrawia też Boneza. Jau, mój freestyle jest taki piękny, jak go słuchasz jak w jacuzzi. Czujesz te bąbelki.
Pięknie.
Dobra. Brawo. Dzięki,
Edzio,
właśnie dobra. Pytanie techniczne. Czy ten moment, kiedy jest yo, to jest ten moment na następną linię w głowie?
Tak.
Bo u OSTR-a to jest moment OSTR.
Tak.
Bo jeszcze to jest jak, moment... To jest jak, tak, nie, spraw, yo.
Jak Ostry nagrywał na DJ Bucha, to tam ja nawet policzyłem kiedyś, ile było raz do OSTR, bo... I mówię, no to jest ten moment, mówi tak, to jest ten moment.
No, tak, no bo wiesz, na freestyle'u musisz myśleć
yo,
zawsze...
Yo i na przykład ma taką pauzę.
Aha.
Nie, on ma takie, niezbyt słuchałem go, ale zauważyłem, że on ma taki specyficzny styl, on ma takie przeciągnięcie jednej frazy, jest taki moment i wchodzi następna ta dwójka.
On ma
już...
też mimo wszystko.
No taki jest,
każdy ma wszystko, każdy ma coś, nie? Tak. I wiesz, no na freestyle'u musisz myśleć kilka wersów do przodu i masz wymyśloną puentę, czyli punchline i dorymowujesz jakby pierwszy wers do tego, żeby się zrymowało, a w głowie już jesteś parę wersów do przodu, więc siłą rzeczy wtedy jakby wlatuje to, co jest tym twoim przerywnikiem.
No wiem, dlatego właśnie
na te, wiesz,
najczęściej chyba mój ulubiony jest, bo to jest tak.
Bo to jest tak, albo i to jest proste.
Tak, tak, to są takie rzeczy.
Najgorzej byli freestyle'owcy, ludzi... którzy mieli na przykład wulgaryzm w miejsce tego przerywnika, więc to już w ogóle by się na TikToku nie sprawdziło.
No nie sprawdziło.
No, właśnie. No
i na TikToku nie ma przekleństwa? Nie można przeklinać?
Można, ale chyba się gorzej nie można, ale na pewno jak będziesz, wiesz, twórcą kojarzonym z wulgaryzmami, to nie będziesz dostawał współprac. Firmy raczej wolą twórców, którzy są bezpieczni wizerunkowo.
Może Koluszka byś, nie?
No dobra.
Dziękuję, może
bo właśnie, no,
mam nadzieję, że to jest jedyny paluszek, którego mi pokażesz dzisiaj.
Wcześniej
wspomniany... Trzymam za ciebie paluszki.
Wcześniej wspomniany Bones to właśnie taka inna trochę szkoła freestyle'u, bardziej taka ta melanżowa, która jeździła po Polsce, żeby melanżować i zaraz nie freestyle'ować, bo ty nie przekinałeś, ale też nie melanżowałeś na tych freestyle'ach.
No tak.
Naprawdę jeździłeś i freestyle'owałeś na trzeźwo.
Tak.
To jest, ja nie wiem, no jeszcze nie przeklejającego, co mogę wyobrazić, ale nie melanżującego freestyle'owca, to ty chyba byłeś jedyny.
No tak, bywały momenty takie, że tak, że faktycznie wiesz, no zawsze wyjazdy na bitwy freestyle'owe były low budget, czyli wychodziłeś z klubu i czekałeś do 5 rano na pierwszy pociąg no do twojej rodzinnej miejscowości i do tej 5 rano często się czekało na jakichś domówkach, afterach, no to faktycznie byłem tam jedyny, który nie korzystał z dóbr, jakie takie okoliczności oferują.
No ale to na pewno też jest pewnego rodzaju handicap, no bo jak czasami gdzieś, wiesz, spotkam jakichś ziomków freestylujących, czy tak w ogóle jak sobie myślę o ziomkach freestylujących, ale nie sportowo, wiesz, tak jak wy, tylko takich, no wiesz, tych jest mnóstwo, to jest taki typ ziomka, który właśnie na melanżu jest, już jest lekko wypity, tak. I on zaczyna freestylować.
Tak.
I im bardziej on jest wypity i tym im jest dłużej freestyluje, tym bardziej mu się wydaje, że jest super, a naprawdę nie jest super.
No tak.
I jak druga godzina w freestyle już wchodzi, to już jest takie przemęczenie wszystkich tematów i tych wszystkich momentów na zebranie myśli jest więcej niż tej myśli.
No,
straszna
tak,
rzecz.
Zbiera
wydaje mi się, że w takim freestylu bitewnym, no to też jakaś granica chyba tolerancji u innych zawodników na alkohol jest, bo to może wykluczyć w pewnym momencie, nie?
Znaczy wiesz, są freestyle'owcy, którzy
czułeś, że on jest lekko już zbombiony i daje ci to plusy w walce. No bo
tak.
Mi się wydaje, że to, nie, on się czuje pewnie, ale tak naprawdę to jest
tak, to gubiące, oczywiście, że nie? tak, ale no wiesz, są też freestyle'owcy, czy byli za moich czasów, którzy na przykład bez piwka, czy tam bez czegoś, to w ogóle nie wychodzili na scenę. Nie,
nie no tak, to kumam, ale
mi
wiesz.
Nieraz Bonus opowiadał, że na przykład zakwalifikował się do półfinału, ale nie wyszedł do niego, bo gdzieś już zezgonował po prostu, nie? Że ktoś za niego występował.
To brzmi bardzo po bonezowemu.
No, dokładnie, że po prostu no miałem być, ale no nie dotarłem.
No, może jest to jakiś taki handicap, że zawsze miałem ten trzeźwy umysł, ale no wielu było też takich freestyle'owców, co twierdzili, że jak im się taki fajny humorek po alkoholu załącza, to dopiero wtedy są w stanie jakoś tam...
No, nie, no, pewnie jakaś mała ilość alkoholu pomaga.
Jest
może,
jakiś,
nie?
Wiesz, to jakieś tam eliminacje, porządek eliminacji, tutaj już jedno piwerko sobie wypije, taki delikwent dla kurażu, jak to się mówi, tak. Zakwalifikuje się dalej, no to już wypije drugie, bo się zakwalifikował, potem trzecie, czwarte i wiesz, nagle jest w finale,
w ogóle
ale tam
znajomego.
Się myśli już nie są uwolnione. Nie?
Miałem znajomego, bardzo entuzjastę właśnie takich trunków, szczególnie na bitwach. No i on w ogóle świetny freestyle'owiec, ale często właśnie zamiłowanie do tych trunków go gubiło i była sytuacja raz taka, że startował na bitwie, walczył z gościem i był dwie sytuacje z nim związane. Jedna była taka, że no był tak wypity, że nawinął jedno wejście, gość mu odpowiedział, on nawijał swoje drugie wejście i nawinął wers to samo co w pierwszym, bo był tak zrobione, że nie pamiętał, że już mu to nawinął, więc rzucił mu wers to samo. A inną sytuację miał taką, że był tak zrobiony na walce, że nawinął gościowi wejście, oddał mikrofon, położył się na scenie i zeskolował w środku walki, nie?
Więc
czasem bywa zgubny ten alkohol.
Ale uważam, że podejście Edzia tutaj jest bardzo dobrze.
Bardzo polecam. I to nie tylko na bitwach freestyle'owych.
No ale ja mówię, tu ja akurat wiesz, ja rozumiem to, że nie pijesz i jakby to jest dla mnie zupełnie normalne. Natomiast w tym przypadku właśnie współzawodnictwa, bo jest to takie sportowe współzawodnictwo.
Zgadza
i
się.
Marcin też tak z tego, co wiem, uważa. Tak. No to tym bardziej to tam jednak warto tu trzeźwy umysł utrzymywać jak najdłużej.
Mi się wydaje, że to się też trochę zmieniło z biegiem czasu, że to pierwsze pokolenie freestyle'owców było bardzo melanżowe, a jak byłem na bitwie o południe ze 2 lata temu, to ci bardzo młodzi wszyscy byli trzeźwi. Że oni mają już inne podejście.
Tak.
Oni są bardzo się
zmieniło też właśnie podejście samych zawodników do bitew, że to już nie jest coś, co się robi przy okazji gdzieś tam na melanżu, tylko oni to już faktycznie traktują jak dyscyplinę sportową i jak popatrzysz na tych właśnie młodszych freestyle'owców na bitwach pomiędzy ich walkami, to oni sobie nie siedzą uśmiechnięci, tylko oni się patrzą w ziemię, chodzą w kółko i rozkminiają w głowie, nie? Tak. Już rozkminiają sobie coś tam, już myślą sobie, z kim mogą się spotkać w kolejnej walce, więc co by tam mu rzucić, co by tam mu nawinąć i już jest fokus taki, więc to faktycznie przestało być tylko takim dodatkiem do melanżu, a zaczęło być dla zawodników swojego rodzaju dyscypliną. Nie?
Ale jak tak ktoś by pomyślał z boku, że skoro wszyscy się obrażają, wyzywają, to tam powinno być bardzo taka gęsta, zepsuta atmosfera, a mi się wydaje, że jednak ta topka freestyle'owców, to tam się wszyscy lubią. Jak ja tak to obserwuję, to gdzieś każdy z kimś... Wiadomo, że non-stop są pociski, no bo to jest taka dyscyplina, że każdy każdemu dosrywa, ale wydaje mi się, że to jest taka jedna wielka rodzina, pomimo tego, że padają tam bardzo ciężkie słowa.
Wiesz, jak to jest. Faceci sobie w twarz rzucają wyzwiska i to znaczy, że się lubią, a kobiety się w twarz wychwalają, a za plecami obgadują.
To prawda.
Nie, no śmieję się
tylko
oczywiście,
ale... Te wszystkie mamy w Dzień Matki, jak one by się spotkały, te matki tych wszystkich raperów z WBW.
Ale to jest w ogóle też na przykład bycie dziewczyną freestyle'owca nie jest łatwą rzeczą, bo trzeba mieć dystans do tego i świadomość tej konwencji. I...
No, na każdej bitwie ktoś będzie się wyzywał.
No właśnie, dokładnie. Jak jesteś dziewczyną freestyle'owca, no to musisz wiedzieć, że jak ktoś mu ciśnie, twoja niunia jest taka i taka, to nie jest pocisk o tobie jako jego dziewczynie realnej, tylko to jest rzucony wers w powietrze, że jesteś na tyle słabym gościem, że masz dziewczynę, która jest taka i taka. I to jest po prostu rzucony punchline w powietrze.
Ale jednak ta dziewczyna tam stoi i sobie myśli, a czy ja przypadkiem taka i
taka? Skąd on wiedział?
Ale a miałeś taką sytuację, w której rzuciłeś coś i ktoś ma pretensje? Że doszło do tam jakiejś szarpaniny, bo co ty powiedziałeś?
Czy nie? No to właśnie z tą wspomnianą dziewczyną też jest w książce opisana ta scena, że kiedyś na imprezce, na jakiejś domówce podbija do mnie gościu i pyta się, czy idziemy ponawijać. Mówię, spoko, poszliśmy do jakiegoś tam osobnego pokoiku. Ja zacząłem sobie...
Kolego, chodź, musimy ponawijać.
Znaczy, nie tylko nasza dwójka, było parę osób jeszcze dookoła, ale...
Magnecik, bicik, dobra, dawaj. Tak było?
Po hip-hopowemu, nie? No i ja tam sobie zacząłem lecieć luźno, cyferowo, jakiś taki imprezowy freestyle, a on zaczyna mi wjeżdżać, że twoja niunia jest taka, taka i taka. I sobie myślę, o dobra, sam tego chciałeś. No odpowiadam mu, a twoja niunia jest taka, taka i taka. Zbiliśmy pionę, wracamy na imprezkę i tam godzinę później czy pół godziny później podchodzi do mnie jego dziewczyna i co ty o mnie opowiadasz, że ja się puszczam, że to, że tamto, a skąd ty możesz wiedzieć o mnie takie rzeczy, nawet mnie nie znasz. I tak do mnie wyskakuje, mówię, o co ci chodzi, przecież nic nie opowiadam. Po chwili dopiero skleiłem fakty.
Teraz matka dzwoni. Że... Co ty mówiłeś o mnie?
Dokładnie. Po chwili skleiłem fakty, że ktoś po prostu z tych ludzi, co tam byli, chyba nie skumał konwencji, poszedł jej to powiedzieć i no, ja jej tam się starałem wytłumaczyć, że to jest tylko konwencja, że to nie chodzi o to, że realnie ciebie chciałem obrazić, tylko po prostu na freestylu tak to wygląda i... Ale to czy była chyba jedyna taka sytuacja.
Rzucił coś, że cię zapiekło?
Totalnie nie, dlatego że ja zawsze wchodząc na scenę liczyłem się z tym, że na tej scenie może paść wszystko i nawet jak za moich czasów bitewnych była niepisana zasada, że nie jedzie się po rodzicach, więc moja mama nigdy by nie zadzwoniła do nikogo, ale miałem też z tyłu głowy coś takiego, że jeżeli ktoś złamie tę zasadę, to ja się zgodziłem na
do
tą konwencję.
Do czwartego pokolenia.
Że ja wchodząc na tą scenę zgodziłem się na tą konwencję i zgodziłem się na to, że może tam paść wszystko, więc...
Tak. Czyli kiedyś, tak jak teraz niektóre kluby mają ze sobą podpisaną taką pakt o nieużywaniu sprzętu, to freestyle'owcy mieli taki pakt antymatkowy po prostu kiedyś, tak?
No, trochę tak, trochę tak, tak, ale to już
zostało złamane, nie?
Zostało złamane już totalnie i myślę, że w dużej mierze zasługa w tym Koziołka,
tak,
chociażby.
Tak, zdecydowanie.
Koziołek chyba w ogóle był pierwszym freestyle'owcem, któremu ja rzuciłem wers o matce, bo już...
Bo już przesadzał.
Po zakończeniu tej swojej oficjalnej bitewnej kariery gdzieś mi się zdarzyło wystartować jeszcze na... jakaś w Gdańsku była bitwa i obiecałem tam ziomkowi mojemu, który to organizował, że wpadnę, no i wpadłem i mówię, dobra, już tam sobie wystartuję i w ogóle tak od niechcenia totalnie tam wystartowałem. Z eliminacji w ogóle nie wyszedłem, tylko miałem baraż w ogóle o wyjście, bo dałem tragiczne wejście na eliminacjach, no ale z tego barażu wyszedłem i ostatecznie wygrałem całą tę bitwę i chyba w półfinale spotkałem się właśnie z Koziołkiem i mówię, dobra, to zniszczę cię twoją bronią. Chociaż nie, poczekaj, wtedy nie. Wtedy on coś tam mi rzucił punchline, był jakiś TikTok, w którym ja byłem w sukience czy coś i on mnie tam cisnął o tym, że się ubieram w sukienkę i ja mu odbiłem, że ubierając się w sukienkę i tak mam więcej godności niż ty obrażając komuś matkę, czy coś takiego. Inaczej to było oczywiście ubrane w słowa, więc tam jeszcze ostatni bastion chroniłem tej wartości, ale później już na którejś bitwie chyba wypaliłem Koziołkowi, już też mu coś tam o matce pojechałem, więc...
Warto był tutaj nadmienić taki background tej historii. Ty byłeś nauczycielem WF-u.
Byłem.
A on nauczycielem informatyki. To dwóch tak. Nauczycieli tak. Jako matka.
W pokoju nauczycielskim.
Dobra, słuchajcie, mamy... Poziom polskiego.
Ale między nami zawsze był pokój.
Mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Cześć.
Cześć. Jak się nazywasz? Skąd do nas dzwonisz?
Cześć, Dodo z Warszawy i chciałabym pozdrowić wszystkich patronów Marcina oraz cały palchejsowy Sanepi. I mam tylko jedną małą, krótką informację. Macie za długą szklankę do paluszków. Ja wiem, że tutaj panowie, którzy siedzą przy stole, są już takiej daty, że powinni wiedzieć, że szklanka powinna być krótsza, ale ludzie, którzy organizowali te szklanki, zdecydowanie o tym nie wiedzieli i szklanka powinna być krótsza.
Słuchaj, czy masz swoje trzy słowa?
No, szklanka, paluszki, krótsza.
Tak, oczywiście, że mam trzy słowa. Moje trzy słowa to Bosman, Coca-Cola. No, dobra. Bosman, Coca-Cola i rozwolnienie.
Yes.
Okej. Okay. Bosman, Coca-Cola i rozwolnienie. Dobra, jak słuchasz Edzia, to opcja jest prosta. Mój statek na tym bicie płynie, jakby był na nim Bosman. I to jest opcją szczerą. A jeżeli Coca-Cola, to tylko zero. Jau, i wjeżdżam tutaj równo. To jest jak rozwolnienie. Edzio zawsze robi dobre gówno. Jau, i w tym momencie gram na majkach. Mi dziewczyna nigdy nie mówi, że coś jest za krótkie, jak ta szklanka.
Słuchaj, no to było piękne.
Piękne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Proszę bardzo, pozdrawiam.
Czyli Edzia Paluszki nie dzwonią
jacyś ludzie, którzy nie są moimi widzami. Bo tak wyglądało, to była jedna wielka ustawka.
Poczekaj, bo teraz, bo mi się rodzi pytanie tutaj. I to powiem poważnie o technikalia, nie? Bo jak teraz miałeś te trzy słowa, nie? I ty nie masz takiej akcji, i to jak jest no offense, tylko pytam się, jak ty to czujesz. Czy ty nie masz tej akcji, że rym równo gówno jest nie do użycia, bo użyłeś go 200 tysięcy razy mam. I to jest wiocha?
Mam, no ale...
To jest powód, dla którego ja na przykład nie freestyluję, bo ja bym o tym myślał.
Aha, ale to jakby...
TikTokowo odbiorca tego nie wie.
No rozumiem, ale no jak właśnie, pytam Edzia jako rapera, tak, czy masz to poczucie, czy jakby mam. To dla ciebie nie jest
totalnie ważne? Mam, ale, ale też robię szybką taką kalkulację, kto mnie słucha, kto jest moim odbiorcą w danym momencie.
Bo pytam,
na przykład na bitwie freestyle'owej, to w moim folderze z rymami do słowa gówno już bym wyciągnął jakieś inne słowo, ale tutaj wiedziałem, że widzowie, którzy nie oglądają na co dzień bitew freestyle'owych, czy nie są świadomymi, powiedzmy, słuchaczami rapu, bardziej będą kmienić, czy coś jest dokładnym rymem i tak. To im lepiej zabrzmi niż niedokładny rym, ale nie taki oczywisty, więc mógłbym zrymować na przykład gówno do trudno, ale już mogliby powiedzieć, że o, to się ledwo rymuje, więc wiedziałem, że tutaj jest większa ilość widzów, która powie, że gówno do trudno się ledwo rymuje, niż takich, która powie, że gówno do równo
nie,
to jest zbyt
wiesz,
banalne.
To wiesz, to jest jak legendarny rym Kolego Lego, no, który jest
super dupę.
No wiesz, ta jest dobra, tak, ale jak jest tak,
słyszysz te trzy słowa i jaki to jest proces myślowy? W sensie, jak ty to rozkładasz, jakby ktoś, kto nas ogląda, chciałby zrozumieć, jak to się robi? Słyszysz trzy słowa, A, B i C. I co się dzieje dalej?
Mapa myśli. To znaczy otwiera mi się w głowie mapa myśli, na przykład jak było Coca-Cola, no to już sobie rozkminiam, dobra, co można do Coca-Coli i że na przykład jest Cola Zero, jesteśmy w kanale Zero, więc fajnie to połączyć, więc jak Coca-Cola, to tylko Zero. I już, wiesz, wchodzi mi ten punchline, czy nie wiem, Bosman, to se otwieram, Bosman, wiesz, statek, nie wiem, piwo Bosman chyba też tak, jakieś tam było, kiedyś, ale mówię, nie będę o piwie nawijał, więc...
Będę pijący.
No, chociażby... No i masz taką mapę myśli, z której sobie dobierasz po prostu skojarzenia i ubierasz je w słowa.
A czy ktoś kiedyś zagiął cię i rzucił ci jakieś takie słowo z tych trzech jedno, które naprawdę cię pokonało? Zdarzyło się kiedyś, że po prostu Edzio nie dał rady?
Nie, dlatego że nawet jak nie rozumiem danego słowa, to mam jakieś schematy, żeby z tego wybrnąć.
Czyli nie do zagięcia. A kto był taką największą osobą, która powiedziała ci trzy słowa? No bo powiedział ci Tede, widziałem, że kiedyś Doda. Kto, nie wiem, jakiś polityk, kto jest taką najbardziej rozpoznawalną osobą, która powiedziała ci trzy słowa i ty nawinąłeś?
Najbardziej rozpoznawalną osobą... Kto jest większy, Jacek czy Magda Gessler?
Nie no, Magda Gessler. No.
Nie mówię większy w tym sensie, tylko
Magda
większy.
Gessler.
Nie, no sądzę, że tak standardowo na ulicy, jakbyś zapytał, to chyba Magda Gessler kojarzy więcej. Tak,
no to Magda Gessler, tak. Myślę, że jest top.
Jakie będzie ci trzy słowa?
Jajo na miękko kurze.
O, to taki łatwy.
Coś takiego. Ale bo ona chyba nie do końca w ogóle wiedziała, co się będzie działo. I dopiero w momencie, jak zacząłem nawijać, to w ogóle świetny filmik, bo ona zaczęła jakoś tam się bujać, tańczyć do tego rewelacyjnie.
Liczyłbym na to właśnie.
To pewnie był jej pierwszy kontakt z freestylem.
Tak, podejrzewam, że tak.
Najprawdopodobniej.
Więc... Podejrzewam, że tak. I taka widać było na początku, że jest sceptyczna, od niechcenia rzuciła te trzy słowa, a później gdzieś tam w ogóle na DM-ie się jeszcze odezwała do mnie, więc...
Masz Magdę Gessler.
Masz DM od Magdy Gessler?
To grubo, dobra, ale czy ty...
Widzicie, jaki freestyle, jakim jest w ogóle wyprychem?
No to jest tak.
Czy ty jeszcze musisz tyle trenować freestyle, co kiedyś, kiedy byłeś aktywnym zawodnikiem, czy teraz już mniej, bo jak on nie jest aż tak wymagający, ten freestyle, który teraz...
Ja praktycznie jako takiego freestyle'u teraz nie trenuję, też z tego względu, że robię to tak często, że wiesz, jak gram koncerty co weekend, to i tak na każdym koncercie freestyluję, więc często też w trasie ze ziomkami freestylujemy jakoś tam, wiesz, dla beki, więc nie mam już takiej potrzeby, żeby to trenować, więc na co dzień raczej go nie trenuję, ale myślę, że gdybym nie grał tych koncertów i gdybym, nie wiem, przez parę miesięcy nie freestylował, to bym dalej potrafił freestylować, ale byłbym troszkę bardziej zardzewiały, co może nie byłoby do wychwycenia dla normalnego widza, ale dla kogoś takiego, kto trochę bardziej już się zna, to mógłby zauważyć, że troszeczkę rdzy jest, więc nie trenuję na co dzień, ale dzięki regularnym koncertom, występom jestem w
stanie. A ja mam takie pytanie, bo teraz pomyślałem sobie, a jakby zadzwoniła osoba i powiedziała trzy słowa, ale wulgarne, to to jest prawo cytatu wtedy?
Raczej poprosił, żeby pytała inne słowa, albo wiesz, co bym zrobił wtedy? Na przykład...
No... Czy byś rymował, cenzurując te słowa, ale żeby rym został w głowie?
No, dokładnie tak bym zrobił. Na przykład, ja uwjeżdżam tutaj jak twój wuj, jestem Edzio, nikt nie powie, że jestem...
Tak, wiesz, no.
Twój. Na przykład. Wiesz, więc...
No, ale jeszcze a propos tego, bo takie pytanie mi się nasuwa, bo z DJ-em Janem Marianem, którego serdecznie pozdrawiam, od jakiegoś... Od ponad roku mamy taką bekową historię, bo on kiedyś oglądał jakąś relację z jakiejś bitwy freestyle'owej i mieliśmy taką konkluzję, że wiesz, tam stosowanie tematów było... Tam generalnie było słowo nurt. To jest jakby anegdota taka niedoopisana, z głowy wzięta. Ale idea jest ogólnie zrozumiała. Słowo nurt. I gościu wychodzi mi tak. Jeśli chodzi o nurt, to ja z nim płynę. Twoja matka to jest taka, taka. I to tak wygląda, wiesz o co chodzi? Że no, dostajesz hasło, jakieś tam no, w pierwszej linii ono pada, a dalej już jest matka i tak dalej.
Nie, to powinieneś to jakoś...
Ja mówię w klasyfikacji takiej, wiesz, bo ja będę jurorem na bitwie freestyle'owej we wrześniu. Więc
okay. Muszę powiedzieć, przygotowujesz się do
tak,
tego.
Tak, muszę
powiedzieć, no to się generalnie... że teraz, kiedyś było tak, że temat jedziesz minutę, a teraz jak byłem, to się co chwilę zmieniają grafiki na ekranie.
To zależy od konwencji bitwy, bo no tak, czasem czasem są grafiki. W każdym razie, żeby ten gość zapunktował u ciebie no jako właśnie, u jurora, to powinien tą matkę jakoś połączyć z tym nurtem, żeby to się jakoś ze sobą łączyło.
No, że... płynęła matka tam, wiesz, normalnie.
No, nie wiem... Twoja matka śmierdzi zdechłym śledziem, jak te, które płyną z nurtem w rzece, cokolwiek.
No, wiesz.
To już jest jakieś, wiesz, połączenie tego, ale...
Tak, ale tutaj chodziło bardziej, że wiesz, w pierwszej linijce pada słowo klucz, a dalej już jest normalnie. Nie?
No ale to zasady są spełnione, tak? No ja bym tutaj dał 10 punktów. No,
i od tego czasu po prostu, jeżeli gdzieś w przestrzeni jakiejś, wiesz, medialnej czy coś padnie słowo nurt, to od razu piszę do Mariana. Gdzieś z jakimś, nie wiem, ostatnio ktoś miał kawałek pod tytułem nurt. Jeden Marian mi wysyła tylko linka i nic nie musi pisać, nie wiem o co chodzi. Nie?
No bo tematy we freestyle zostały wymyślone po to, żeby teoretycznie wyeliminować pisanki, no bo żeby, że ktoś to przygotował wcześniej, aczkolwiek no, gdzie jest różnica między pisanką a tak zwanym pre-made'em, tak? Gdzie to jest,
no ale wiesz, to chyba chodzi
to
o to
jest
właśnie,
raczej synonim.
Ale to właśnie chodzi o to, że jak zawrzesz w pierwszych dwóch linijkach, czyli tam, gdzie ten rym się już zderzył, ten temat, a dalej wrzucisz pisanki, no to jak ktoś nie wie, no to jest fajnie, nie? No, bo
no nie do końca, bo jak masz, nie wiem,
a może
temat
przez tą pisankę
szklanka wody, a gość zaczyna ci nawijać o tym, że nie wiem,
młody,
że matkę
wody
by ci utopił już, w tej szklance.
Nie, to jeszcze jest na temat. Ale jak zaczyna ci mówić, ej, szklanka wody, a twoją matkę widziałem w burdelu, czy cokolwiek, no to już nie jest o szklance wody, nie?
Chyba, ale na końcu może być, że dużo.
No to jeżeli
dodać,
że w tym burdelu stała szklanka wody, to no wtedy okej, okay, albo nie wiem, twoja matka się puszcza jak statki w szklance wody, no to, to jeszcze jest jakieś powiązanie z tematem, ale jeżeli jest, wiesz,
biedna ta matka.
Coś, coś jest totalnie w ogóle, wiesz, od czepy, o, biedne te matki, naprawdę, no to, to już śmierdzi primadem tudzież pisanką.
Dobra, zanim przejdziemy do newsów dzisiejszego odcinka, to jeszcze jeden telefon. Halo, halo? A, nikt się nie dodzwonił, słuchajcie, po tych dwóch telefonach wszyscy zrezygnowali, już nie chcą dzwonić, więc no, przechodzimy zatem do wydarzeń tego tygodnia. No chyba największym wydarzeniem, jakie się w tym tygodniu działo, no to 11 czerwca w Sejmie uchwalono ustawę mającą zwalczać patostreaming. 419 posłów za, 19 przeciw i ustawa przewiduje
jedna
kary.
Osoba się wstrzymała, ciekawe kto to był.
I kary będą za publiczne rozpowszechnianie w internecie treści pokazujących popełnianie lub pozorowanie czynów zabronionych, znęcanie się nad zwierzętami, zabicie zwierzęcia albo poniżające traktowanie innej osoby, nawet jeśli odbywa się to za jej zgodą. No bo tutaj właśnie jest takie fajne pozorowanie czynów zabronionych, no bo zawsze będzie można powiedzieć, że jak się tam ktoś bił na streamie i potem powiedzieć, że czyli to ma gra aktorska.
No dobra, nie wolno pozorować. Ale to poczekajcie, to czyli jeżeli taki, dajmy na to, Daniel Magical będzie miał stream, na którym będzie walił wódę, to to nie jest patostreaming, tak?
Ja nie wiem, bo to jest czyn zabroniony.
Chyba po 22.
Ja nie wiem, jak to jest, bo to najprawdopodobniej na początku urzędnicy też nie będą wiedzieli, jak do końca to stosować, no bo teoretycznie to też jest czyn zabroniony. No ja z tym
jak to jest czyn zabroniony, jak w sklepie możesz kupić to legalnie? No to zabronione jest.
Nie wiem, to jest ciężki
no właśnie,
temat.
Bo to mi się
jakie
wydaje,
masz zdanie na temat?
Mi się wydaje, panowie, że oni to ustawę przyjęli, ale nie zbyt wiedzą, o co chodzi z tym patostreamingiem. Tak
ja mam rozumiem. Tylko nadzieję, że nikt nigdy nie podepnie bitew freestyle'owych pod patostreaming.
No, to jest to, do czego chciałem właśnie dojść, że gdybyś politykom puścił zapis audio z Bitwy o Południe, na przykład, to by powiedzieli zakazać. I że tak naprawdę ta granica pomiędzy tym, co jest szkodliwe...
Nie no, 100% zepsu... live, moim zdaniem live z takiego WBW już nie będzie mógł być, wiesz...
Okej, ale co musi w takim razie... Bo na przykład, w takim razie na przykład ze stand-upami, które też czasem jadą po bandzie.
No. No mówię, że to no jest... To.
Bo... Poza tym tutaj już masz, bo jednak wiesz, bitwy freestyle'owe operują słowem, więc tutaj nie ograniczasz jakby czynów zabronionych, tylko ograniczasz wolność słowa.
Tak, ale wiesz, co tego zabronić. Kiedyś nie? Raperzy wydawali książki, żeby był niższy VAT. No, do płyty dołączona była. Więc wyobrażam sobie...
Dzisiaj też wydają.
Ale poczekaj, książka z płytą, bo był niższy VAT, nie? To zanim jeszcze loterię wymyślono, to też już kombinowano z VAT-em. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mamy w ustawie wyłączenie, że stand-uperzy nie podlegają ustawie o zakazie patostreamów. I Daniel Magical raz w roku organizuje swój stand-up. Występuje gdzieś, przypisując sobie rolę stand-upera i on wtedy mówi, że aj, ale ja jestem stand-uperem. Więc to naprawdę jest bardzo skomplikowane, bo żeby wykasować to, co naprawdę jest szkodliwe, oszczędzając tych normalnych i nie robiąc właśnie cenzury, nie? Bo to jest według mnie bardzo cienka granica.
Ja no wiem, dobra, ale co to zmieni wtedy, że Daniel Magical raz w roku będzie stand-uperem?
Będzie mówił, że to, co on robi,
to jest forma sztuki.
Że to jest stand-up. Że
no
to,
dobra, ale, to... ale na stand-upie masz gościa, który wychodzi na scenę i mówi do mikrofonu, a nie gościa, który
łoi
wódę i znęca się nad zwierzętami i robi tam nie wiadomo jakie inne rzeczy jeszcze.
Przecież on fundację teraz zakłada, on ci pomagał ludziom.
Nie wiem, co on robi, nie śledzę go, ale
wiem, ja że
chodzi mi o to, że rzeczy, no co on na przykład robi na tych swoich
patostreamach? Ja nie wiem, ja też oglądałem
nie
wtedy, kiedy to było modne.
I co wtedy tam
8
robił?
8 lat temu, no tam, no, tam, tam
było
grubo, nie? Ale teraz nie wiem,
okej, bił gochę, a czy stand-uperzy na scenie biją kogoś?
Chyba nie.
Ale
no
bardzo,
właśnie,
ale
więc...
są bardzo wulgarni.
Ale wiesz, no, chodzi o to, okay, że na pewno nawet... ktoś dostanie rykoszetem, kto jest niewinny. Oto
ale panowie,
w takim,
ja wiem,
w takim
jak
prawie,
będzie rozwiązanie.
Tak?
Usępszył ustawę, Senat teraz ją klepnie, a potem się powoła komisję weryfikacyjną, która będzie weryfikować każdy przypadek.
Będzie
komisję senacko-sejmową połączone dwóch izb.
Jest ten Krajowy Rejestr Radiofonii i Telewizji, ten wykaz VOD,
to,
w którym
to,
każdy...
To są ci ludzie, którzy nas teraz oglądają i każde słowo nam analizują.
No to tam każdy twórca internetowy musi być zarejestrowany, no to powinno być wtedy, wiesz, przydzielenie im kategorii. Patostreamer, TikToker, ktoś tam i patostreamer.
Ale
po
na
prostu.
TikToku też są patostreamerzy, bo tam no, też na tych live'ach, live'a, tak, więc wiesz, no. To tak naprawdę wszędzie. Wiesz, określenie, co jest patostreamem, czy w tej ustawie jest definicja. która, wiesz, jasno określa, no tak, co, jak jest, a co nie jest. To jest bardzo ciekawy temat, ale jest jedna osoba, która postanowiła przyjść do Sejmu i powstrzymać polityków pod przyjęciem, przed przyjęciem takiego niegodziwego prawa, które bezpośrednio w niego uderza. Zobaczmy, kto to był.
Nas, kto prowadził? Pan Łukasz Mejza.
Dlaczego?
No bo chce z nami rozmawiać normalnie, żeby tutaj też polityków mijamy. Ja się w ogóle na tym świecie nie znam. To dzisiaj jesteśmy pierwszy raz w historii. Porozmawiać chcemy.
Dlaczego akurat Łukasz Mejza?
Bo tutaj mamy też znajomego.
Został pan wywołany, więc może pan dołączy do rozmowy, tak? Bo...
Ja oficjalnie jestem asystentem pana posła Pawła Kukiza i oczywiście posła Łukasza Mejzę znam, zainteresował się tą sprawą.
My chcemy sobie normalnie żyć, funkcjonować. Teraz wszystko jest normalnie prowadzone.
Ale byliśmy nie możemy, bo non-stop są wyciągane jakieś dawne rzeczy.
Tylko, że te ludzie w to wszystko wierzą, no kurczę.
Manipulacja i tak dalej. Wyciągane materiały sprzed 10 lat.
Czyli nie czujecie, że to są konsekwencje po prostu tamtych zdarzeń?
Proszę pana, to są konsekwencje.
To jest
ale
dojenie jak komar. Pan Biedroń jest komarem, ja jestem tutaj żywicielem, no i on mnie wydoi, niedługo w ogóle tego brzucha nie będę miał, może dzięki niemu schudnę, ale ja się czuję po prostu jako taki podsysacz dla niego i tylko ja, Daniel Magikal i teraz Natalia, bo...
Teraz jest nagle on idzie za głosem hejtu.
Powiem wam, chłopaki, że to jest mocna deklaracja, że on czuje się dojony przez Biedronia, nie?
Dokładnie tak, ale w ogóle, że dożyliśmy takich czasów, kiedy Daniel Magikal jest w Sejmie.
To jest pora rozwiązać parlament, bo to już nie
jest
sensu.
Jest coś niesamowitego, bo przez pewien czas, wiele lat, na początku w internecie byli tylko kolesie, którzy mieli stałe łącze albo modem, parę osób w internecie, potem coraz więcej, ale jednak świat dorosłych polityków, urzędników nie był w internecie. Teraz wszyscy są w internecie i to, jak ten świat się zaczyna przenikać, kiedy Donald Tusk mówi o Murańskim w Polsacie, kiedy Daniel Magikal przechadza się po Sejmie, to jest coś, co kiedyś się wydawało niemożliwe, że te światy się nigdy nie połączą.
Słuchajcie,
internet swoje, życie swoje.
Mi się wydaje, że jesteśmy naprawdę parę kroków od tego, aż ktoś padnie na pomysł i powołają ministerstwo od internetu, naprawdę, i będzie specjalne...
No, bo już jest cyfryzacja.
Ale ja mówię o stricte internecie, po prostu, bo to trzeba mieć wielu specjalistów. Przecież departament TikToka, departament Instagrama, departament portali aukcyjnych. Przecież to człowieku jest, ile to pieniędzy można rozdzielić na pracowników?
Ile ludzi obsadzić w
rzeczy? Ile obsadzić ludzi, a ile decyzji można przyznać albo nie przyznać?
Pomyślałbyś kiedyś, że zobaczysz Magikala na Wiejskiej?
Ja bym w życiu nie pomyślał, że samego siebie tam zobaczę, a też mi się zdarzyło być parę razy, więc tak.
I też robiłeś trzy słowa?
Robiłem trzy słowa w Sejmie, między innymi na przykład z Małgosią Kożuchowską na konferencji w Sejmie miałem okazję zrobić trzy słowa, kolejna z dużych postaci, z którą miałem okazję to zrobić, aczkolwiek jednak ja tam byłem na przykład na konferencji pod tytułem Influencerzy z wartościami, więc w takich okolicznościach...
Nasz prezydent też wtedy był chyba, nie? Krzysiek był Stanowski wtedy?
Chyba nie.
Była też
w każdym razie na takiej konferencji bym się Daniela Magikala nie spodziewał, ale w jakichkolwiek innych okolicznościach w Sejmie też bym się go nie spodziewał zupełnie. Tym bardziej, że wcale nie jest łatwo tam wejść. Nawet jeżeli jesteś tam na jakiejś liście, to musisz
rozmienić,
no, mnie nie wprowadził. No to może...
Mogliście zauważyć, że no Daniel Magikal nie lubi Roberta Biedronia i mówił o tym podsysaniu i tak dalej.
O dojeniu.
Ale zobaczmy... Za co jeszcze nie lubi Daniel Magikal Roberta Biedronia?
Pan Biedroń tylko nas szkaluje, nas niszczy, robi na tym potężne zasięgi. Gdzie my się pokażemy, ludzie nas wytykają od patologii, śmieją się nas, splują na nas. On siedzi jako europoseł na ciepłym stołku, zgarnia z legalnej działalności mojej kobiety pieniążki, bo jak to mówią państwo, jest utrzymywane przez naszych tutaj firmowców też, ludzi, co pracują. Nie wiem, czy on ma problem do kobiety, czy jakoś gorzej są traktowane, bo on tam jest za tym wprowadzeniem homoseksualizmu.
Proszę panią,
Daniel Magikal powiedział, że Robert Biedroń jest za wprowadzeniem homoseksualizmu w Polsce. Obligatoryjnego po prostu.
Czy ja dobrze zrozumiałem, że on zasugerował, że to ta dziewczyna pracuje na wszystko, a on nic nie robi?
No tak, no bo on chyba ma zakaz prowadzenia działalności takiej. Tak mi się coś wydaje. Nie jestem pewny.
Biedny.
No jest utrzymankiem swojej partnerki.
A ona jest na OF-ie?
A ja nie wiem.
Nie. Wydaje mi się, że ona miała być na OF-ie.
Nie wiem, dla mnie to jest w ogóle uniwersum, którego ja nie śledzę totalnie.
Ja też nie śledzę, no ale tak wiesz, no jakby, a jaki inny tam content miałby być?
Dobra, na koniec, jak jesteśmy jeszcze na Wiejskiej, to zobaczmy Dominikę Chorosińską z PiS, która udawała, że rozmawiała przez telefon, a Radomir Wit z TVN24 ją przyciął. Warto zobaczyć, bo to naprawdę ciekawa scenka. Zobaczmy.
Przepraszam, telefon pani dzwoni.
No właśnie.
A, to pani udawała, że rozmawia?
Nie, chciałam, dzwoni próbowałam teraz się telefon. Dodzwonić. Próbowałam
no nie, bo dzwoni teraz. Ja do pani dzwonię, prawdę powiedziawszy. Chciałem sprawdzić, czy pani udaje, czy nie. Bo chciałem porozmawiać.
Naprawdę, dobra scena. Sobie nieraz pewnie ktoś widzi, że ktoś udaje, że gada przez telefon.
Ale stary, ja pamiętam, słuchajcie, no końcówka lat 90. wiecie, szara Polska, ulica Chmielna w Warszawie, pod kinem Atlantyk, zresztą siedzę sobie w drodze na wagary z kumplami, idzie taki przybujany ziomek z komórką, wiesz, wtedy komórka to było coś, co miała jedna osoba na 20.
Telefon.
To nie, to telefon to już był malutki, a to była taka, wiecie, Nokia z antenką wysuwaną. Przybujany taki dresik, idzie tak, gada i nagle mu zadzwoniło, nie? No taki trzypał. I on tak się rozejrzał, my tam beka z niego uciekł. No to dokładnie ta sama sytuacja.
Coś niesamowitego, zwłaszcza, że przecież pamiętamy, jakie kiedyś połączenia były drogie. Teraz tak naprawdę to można powiedzieć, że to nie byś nie zastanawiasz, ile minut rozmawiać, ale kiedyś pamiętacie te pięciosekundówki, że można było się rozłączyć i nie leciało?
I kiedyś jak te sieci komórkowe wprowadzały naliczanie sekundowe, to był taki luksus, nie? Tak. Że wow, naliczanie sekundowe, że...
Było minutowe, że dokładnie dzwoniłem do ziomka, 55 sekund, 56.
No tak, bo zanim weszło minutowe, to niezależnie od tego, czy gadałeś sekundę, czy 50 sekund, tak. To cię liczyli za minutę całą,
teraz
nie?
W ogóle nie do pomyślenia, żeby ktoś się nad tym zastanawiał, ile rozmawiasz, bo tak naprawdę, kto ma minuty płatne teraz?
Pamiętacie, jeszcze pamiętasz, jaki był taki motyw, że ilość znaków w SMS-ie była ograniczona, tak. I się robiło duże literki zamiast spacji, tak. Się chciało longiem, tylko duże litery były początki wyrazów, żeby jak, zmieścić się w jednej wiadomości. Tak była jaka oszczędność. Tak. A może ktoś z was wie, ile kosztuje teraz minuta w sieci tak komórkowej?
No nie, no chyba w ogóle nie ma naliczowania już takiego. Naliczania, po prostu masz bez limitu i chyba tylko internet jest tak naprawdę limitowany. Masz 5, 10, 30, 100 giga i zagraniczne roaming. Chyba tylko to jest.
No ale nie, no chyba możesz doładowanie kupić do telefonu. Że...
No tak, ale to nie ma w przejśnikach chyba faktycznie na tam, nie wiem, no tysiąc minut miesięcznie masz, tylko nie wiem.
No nie wiem, ciężko powiedzieć. Jeżeli ktoś z was wie, ile kosztuje teraz minuta w telefonii komórkowej, to możecie na czacie napisać. A na pewno trzy słowa przygotował dla nas nasz kolejny dzwoniący. Halo, halo.
Halo, halo. Dzień dobry, witam was.
Cześć.
Witamy.
Przede wszystkim pozdrawiam WWNOTD. Jak najbardziej naszego gościa dzisiaj, Edzio.
Dziękuję.
Również chciałbym na wstępie pozdrowić moją Kamilkę oraz syna Igora.
Pozdrawiamy.
Wszystkiego na pewno przygotowałem oraz również jedno pytanko dla Edzia.
A ja chciałem tylko docenić, że powiedziałeś naszego gościa, to pokazuje, że to jest program, który jest nie programem moim i WW, tylko jest nasze wspólne dobro. To jest nasz gość.
Nasza wspólna decyzja. To najpierw pytanie, potem trzy słowa.
No oczywiście, to jest wspólny nasz gość, nie oglądam od dziś. Więc jak najbardziej. A pytanie brzmi, Edzio, w swojej książce dużo mówiłeś o porażkach, jaki najgorszy lub żenujący moment był w twoich pierwszych bitwach?
Najgorszy lub żenujący moment w moich pierwszych bitwach? No na pierwszej swojej bitwie nie przeszedłem preeliminacji, więc to mogła być jakaś taka porażka, a jakiś taki żenujący moment... Nie wiem, czy było coś takiego szczególnie żenującego, żeby jakoś tutaj było to warte przytoczenia. Zdarzyło się, że ktoś jakoś tam dość mocno mnie sponiewierał, że nie wiedziałem, jak mu odpowiedzieć i odpadłem, ale czy były jakieś takie, nie wiem, szczególne momenty, że... No nie wiem, opisuję na przykład sytuację taką też w książce, jak pojechałem raz na bitwę z zatruciem pokarmowym i w klubowej toalecie musiałem zwymiotować przydworcowy kebab, którym się uraczyłem przed bitwą. Po zwymiotowaniu go wszedłem na scenę, dałem bardzo fajne wejście eliminacyjne, ale po tym wejściu od razu musiałem się pokierować znowu do toalety klubowej i zwrócić kolejną partię kebaba na cienkim.
Marcin, mam pomysł na fantastyczną rolkę w sobotę, bo to w klubie Harlem było, prawda?
Tak.
No Marcin tam w sobotę w Odessie, bo to się tak nazywa Odessa, koncert, gdzie będziemy tam, możemy odwiedzić to miejsce. Kamil, tablicę wmurować, to właśnie tak, tu.
Tak, 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 tak. No i po którymś, po którejś turze zwracania tego kebaba w klubowej toalecie już po prostu nie byłem w stanie wydusić z siebie słowa na scenie i odpadłem w pierwszej walce. No to to była taka, powiedzmy, żenująca, czy upokarzająca trochę jakoś tam, powiedzmy, sytuacja. A oprócz tego to... Nie przypominam sobie nic jakiegoś tam bardziej żenującego niż to, że po prostu przegrałem walkę, no ale jak to się mówi, taki jest sport.
Dokładnie.
Dobra, to teraz trzy słowa od ciebie.
Samochody, Elbląg, HDM.
Jakie trzecie?
HDM.
HDM?
No.
Co to jest HDM?
A to taka firma, w której pracuję, to tak.
Oj, lokowania tutaj nie robimy.
Robię paluszka, chcesz?
No, ale jak ja mam zrobić lokowanie, to trzeba to indywidualnie ustalić, więc...
Musisz wymyślić inne słowa, to nie może być firma.
Bez lokowania, bez firmy to Holandia.
Holandia. Okej. Okay. Samochody, Elbląg i Holandia, tak?
No jasne, połącz to jakoś.
Dobra, posłuchaj mnie, synku. Edzio, jak samochody, ale nie potrzebuję tuningu, więc posłuchaj mnie, ziomku. Może będziesz w szoku, ale też mieszkałem w Elblągu, więc jadę w tym momencie z podkładem. Edzio jest tak prawilny, jakbyś wjechał na zawadę. Jau, i teraz jedno wiem. Miało być inne słowo niż HDM, więc przypomnij, jakie było?
Holandia.
To była Holandia. Jak Edzio daje freestyle, to proste, że to bangla. Jau, i rzucam dobre wersy. Edzio nie jak Holandia, bo nigdy nie jest w depresji.
Ja bym to zrobił szybciej. Powiedziałbym, że...
Ty, a ty nie widziałeś tej książki, że byłeś w depresji?
Nie, ale poczekaj, nie, nigdy, bo ja wiem, jaka jest teraz świadomość odnośnie chorób psychicznych i depresji i nie chcę nadużywać tego terminu, nazywając okres, w którym byłem smutny w swoim życiu depresją, bo nie chodziłem do psychiatry, nie brałem leków, nie leczyłem się antydepresantami, więc nie nadużywam.
Nie korczcie to, żeby na przykład zrobić to mega szybko, bo ja bym to tak robił,
właśnie,
nie?
W jednym zdaniu.
Ej, ziomki, mam dużego drąga, pojechałem samochodem z Holandii do Elbląga.
No. Można by tak zrobić, ale to, wiesz... Cały urok wtedy zabierasz temu, nie dajesz.
Ja jestem leniwy po prostu.
To na następne trzy słowa od widza ty nawijasz.
Nie, ale wiesz, ja, ale nie, wtedy nie. Mógłbyś się zmieścić z trzema słowami w pięciosekundówce.
Na przykład.
Back
tak.
in the days.
Mógłbyś, więc dobra, wtedy bym, jakby te TikToki trwały kilka sekund, to wciąż bym dał radę tam zaistnieć.
A to powiedz nam, skąd się w ogóle wziął pomysł na freestyle? Czy nie wiem, czy oglądałeś ósmą milę, czy jarałeś się jakimiś freestylowcami? No, pierwszymi w Polsce no to właśnie byli Butede, Ostry, Obrońcy Tytułu. No wtedy chyba pierwszy kontakt z freestylem w Polsce mieli słuchacze.
Dobra, ja wiem. Usłyszał wujka Samozło i się zajarał.
Jaki był, kto był tym takim... Od
klik,
się
klik i koleżki twoje znikli.
Tak, no.
Freestyle u mnie się zaczął tak, że jak sobie zacząłem się jarać rapem i sobie postanowiłem, że chcę zostać raperem, to chodziłem wtedy na jakieś tam treningi piłki nożnej z kolegą i któregoś razu przeszliśmy na trening, który się nie odbył, więc i nie poinformowali trenerzy naszych rodziców, więc wtedy się obraziłem na szkółkę, do której chodziliśmy i stwierdziłem, dobra, jeżeli ja chcę być raperem, to każdy prawdziwy raper nie gra w nogę, tylko gra w kosza, jak prawdziwi raperzy na Bronxie, czy gdzieś tam w Stanach, no gdzie, w jaką nogę, z włoskami wyżelowanymi, no co ty, zakłada się diurak, full capa i rzuca się do kosza, nie? Więc moja...
Dziewiątkę za pas i się idzie ziomków tam, wiesz, od sześć na dzień.
Akurat do tego etapu nie doszedłem.
A, do tego dojdziemy.
Do tego dojdziemy może. Moja siostra miała starszych kolegów, którzy grali w kosza na osiedlowym boisku. No i podbiłem do niej i poprosiłem, czy może ich zapytać, czy by mnie nie pouczyli trochę coś tam z tego kosza. No i ona, że spoko, i zacząłem sobie wychodzić i rzucać do tego kosza. I była tam grupka starszych ziomków, którzy po graniu w kosza na boomboxie odpalali sobie bicik i rapowali.
Nie musisz mi tego mówić, bo ja wiem, bo ja czytałem, nawet wiem, że jeden z tych ziomków potem się przewinął na jednej z bitew.
Ja bardzo doceniam takie przygotowanie. Nie, akurat no, nie, ale
w tym rozdziale to było napisane.
Tak, w każdym razie ja tak się rozkminiałem, że kiedy oni zdążyli napisać te zwrotki, tak, tak w ogóle bez zająknięcia nawijają te wszystkie zwrotki. No i zacząłem tak rozkminiać, drążyć i ósmą minę oczywiście oglądałem, ale jakoś nie połączyłem faktów, nie pokleiłem tego, że to jest to samo zjawisko, zjawisko. No i jak tak się im przyglądałem, przysłuchiwałem i rozkminiałem to zjawisko, to doszedłem do tego, czym jest freestyle. No i się zajarałem na maksa i stwierdziłem, że kurczę, też chcę tak umieć. I przez pół roku wtedy freestylowałem do siostry, mieszkając z nią w jednym pokoju. Disowałem starszą siostrę i po pół roku wystartowałem w pierwszej bitwie, w której właśnie nie przeszedłem eliminacji. I
twoim obiektem doświadczalnym była siostra.
Tak, i nawet, przez chwilę próbowała mi odpowiadać. Porzuciła tą zajawkę szybko, ale tak, siostra dzielnie znosiła moje punchline'y. No nie jechałem jej po matce, siłą rzeczy.
No trochę byłoby to słabe.
Po bracie też jej nie jechałem.
Kurde, ale... tyle opcji jest zgrzeszło.
Tyle opcji odpadło.
Jak widzisz, jak miałem trudno na starcie, mój sparring partner, który mi
wiele,
wykluczał atutów.
No odbijając od koszykówki i wracając trochę do piłki, to chciałem wam powiedzieć, że wszystkie mecze Mistrzostw Świata możecie obstawiać w Fortunie, która jest partnerem Kanału Zero. Rejestrując się z kodem Zero, możecie odebrać zakład bez ryzyka do 200 zł, czyli albo wygrywacie, albo pieniądze wracają do was i możecie je przeznaczyć na dalszą grę albo wypłacić. A jeżeli już macie konto, to czeka na was Bet Builder bez podatku oraz codziennie nowe atrakcje. Szczegóły na efortuna.pl oraz w aplikacji Fortuny. I przypominamy, że oferta naszego partnera Fortuny jest tylko i wyłącznie dla widzów pełnoletnich.
Edziu, powiedz, jak wszedłeś ten w świat bitew freestyle'owych i tych wyjazdów i ten cały świat, i to jaka była pierwsza kwota, którą zarobiłeś na tych...
Pewnie jakaś wygrana.
Ta wygrana pierwsza. To było parę stówek?
Za pierwszą bitwę, którą wygrałem.
To jest taka historia, że pojechałeś i parę złotych przywiozłeś ze sobą.
Okej. Okay. Pamiętam, że za pierwszą wygraną bitwę wygrałem chyba 300 zł. Kupa hajsu to była.
A największa wygrana finansowa w twojej karierze aktywnego freestyle'owca w tych wszystkich freestyle'owych imprezach? W sensie chciałem pogadać skalę, jak urosło to, czy to w ogóle urosło.
Za moich czasów to totalnie, znaczy największa to było jakieś, nie wiem, 6-8 stówek, coś takiego.
Naprawdę?
Nigdy nie wygrałem, nie wiem, tysiąca czy paru tysięcy.
Myślałem,
nigdy.
To w parę tysięcy.
Nie, to dopiero w tych nowych czasach się pojawili sponsorzy, bo pojawiły się live streamy i wtedy na przykład...
I jeszcze zawsze było tak, że przed finałem zawsze finaliści do siebie podbijali i dogadywali się, jak się dzielą ze sobą. Na przykład jak było 5 stówek, to się dogadywaliśmy, dobra, to jak wygram, to wygrany bierze 400, przegranemu zostawia stówę, coś takiego. Ale. Zawsze się tak dogadywali.
Teraz pojawili się też bukmacherzy w freestylu, więc są już nagrody, że naprawdę można dostać dobre pieniądze, ale w tamtych czasach tak, to były po prostu tego, no to się na powrót i melanż, jeżeli ktoś melanżował.
No, jeżeli nie, to na powrót.
My freestylowaliśmy tylko pochwałę.
Widziałem dużo twoich rolek, TikToków i tak dalej i też przewinęły mi się kilkukrotnie takie, którymi byłeś gdzieś właśnie w Nowym Jorku u jakichś rodzimych tamtych hip-hopowców i powiem ci szczerze, że tak oglądałem to z boku i tak sobie myślę, no że nie wiem, czy miałbym psychę jakby bujać się tam z nimi i wiesz, przyjechać sobie gdzieś z Polski, chodźcie chłopaki, coś nagramy. Jakbyś mógł powiedzieć o kulisach tego, jak to wyglądało? Czy w ogóle to nie wyglądało tak jak na TikToku po prostu?
Zależy, o których mówisz, bo byłem w wielu miastach w Stanach i...
Chicago, na którym już byli tacy totalnie zakapiorzy.
To
pamiętam, który, gdzie to było, bo to było dawno temu. Że naprawdę byli tacy totalni zakapiorzy po prostu.
To pewnie mówisz o U-Bloku, domyślam się, w Chicago.
Całkiem możliwe, no.
No to tam jest historia taka, że... mój znajomy, Mr. Tripper, pozdrawiam serdecznie, ma kanał na YouTubie, w którym właśnie odwiedza takie osiedla niebezpieczne z takimi tam lokalsami nagrywa i połączył mnie z takimi w Chicago. Ja mówię, super, no to mówi, że oni są w ogóle bardzo spoko, że wielu z nich też nawija, więc oni generalnie mają parcie na szkło, więc nawet będą chętni, żeby coś tam wspólnie nagrać, żeby się jakoś tam
szczególnie
pokazać.
Widzą, ile masz obserwujących na TikToku.
Też, na pewno jest to jakaś karta przetargowa też. No i spotkaliśmy się z nimi i oni się okazali totalnymi fejkami, to znaczy u tego Trippera na vlogu mieli tam broń, nie wiadomo co jeszcze, u nas nie mieli żadnej broni. Gdzieś w ogóle pojechaliśmy coś zjeść, to się zapytali, czy mogę zapłacić, bo nie mają w ogóle hajsu przy sobie, a tutaj flex, markowe ciuchy, zegarki, pliki hajsu gdzieś na zdjęciach, na klipach. Się okazało, że totalne fejki. I w tamtym momencie odezwał się do mnie ziomal Kamil z Ameryki, pozdrawiam również serdecznie. I tam mówi, że...
Kamil z Ameryki od Buddy?
Tak. I mówi, że mnie ogląda i że czemu się nie odzywałem, że jestem w Chicago. No i ja mówię, że no aktualnie to się bujam z jakimiś fake gangusami. I on do mnie, że no uważaj na siebie, ale jak chcesz poznać prawdziwych tutaj ludzi z Chicago, to mógłbyś się do mnie odezwać, wbilibyśmy na O-Block i bym ci pokazał prawdziwe Chicago. Ja mówię, stary, no to dawaj. I zgadaliśmy się na następny dzień. Okazało się, że on tam faktycznie ma kontakty, znajomości i on trochę tam wkręcił mnie w ten O-Block, tam się poznałem z tymi ziomalami. No i było tak, że wiesz, O-Block jest zamkniętym osiedlem, nie wejdziesz sobie tam normalnie z zewnątrz, więc legitymują cię na starcie.
Ale jak nie znasz, legitymuje?
Ochroniarz. Tam jest ochroniarz na wejściu i ale jak to nie to znasz kogoś...
Strzeżone osiedle najgorszych zakapiorów?
Tak.
To jest jakaś
pan... Zamknęli.
Przepraszam, pan nie ma karty prawdziwego gangusa, nie może pan tu wejść.
Tak. Normalnych obywateli nie wpuszczamy.
No generalnie no, tak. Kartę karania i pana.
Rezerwat gangusa.
O kochany, tylko dwa razy aresztowany za posiadanie.
No dobra, ale wchodzisz, nie, no generalnie od razu koksowniki płoną, strzykawki leżą, fentanyl, czy tam jest coś czysto?
No już teraz jest tam dużo spokojniej niż tam było kiedyś.
Ukradzionych,
więc. Ale było tak, butelek kaucyjny. Ale była taka ciężka atmosfera na początku, jak tam weszliśmy i musieliśmy tam chwilę pobyć, pobujać się z nimi, żeby ta atmosfera trochę opadła. No i powiedzieli, że gdybym tam próbował wejść, nie wiem, 4-5 lat temu, to albo bym nie wszedł, albo bym nie wyszedł, ale że teraz już generalnie jest luz, bo już ci najgorsi to są pozamykani, a generalnie wszyscy starają się już tam jakoś normalnie żyć, ale to, co łączyło wszystkie te takie niebezpieczne miejsca, które odwiedziłem, to jest to, że jeżeli nie jesteś tam z żadnego gangu, to nikt do ciebie nie strzela, bo nie ma po co. Po co oni mają ryzykować jakieś wyroki, czy jakieś nie wiadomo co, strzelając do ciebie, gdzie jesteś randomowym gościem.
Chwały
i nawet, no właśnie, nie przysłużysz się swojemu gangowi w żaden sposób, jeżeli odstrzelisz randomowego gościa, możesz ponieść za to konsekwencje, gdzie tym bardziej nie przysłużysz się swojemu gangowi, jak pójdziesz siedzieć za odstrzelenie jakiegoś randoma, nie? Więc,
strzelają do gangów.
Jeszcze no, gangu generalnie tak, więc no na pewno możesz, wiesz, gdzieś tam rykoszetem dostać, jak zawędrujesz w nie taką dzielnicę, nie znając ale ludzi, czy mogą, wiesz, chcieć cię
ofrać. Rapowałeś tam też trzy słowa?
Trzy słowa nie, ale...
Czy po angielsku rapujesz jest free words, czy nie?
Jeszcze nie, ale chciałbym kiedyś się wziąć za to i wyszkolić takiego skilla w sobie.
No bo to byłby game changer na nie 2 miliony, tylko na 20 milionów na TikToku.
Może tak, ale też jest, wiesz, ciężko jest ludziom na przykład ze Stanów oglądać kogoś, kto nie jest native'em, bo czują jednak ten akcent.
No tak,
ale jakoś tam pewnie się da, bo wiesz, no są też artyści z całego świata, którzy robią numery po angielsku i jakoś to hula, nie wiem, na przykład Young Lean ze Szwecji robi numery po angielsku i jest worldwide famous. Nie?
Mandaryna w Polsce na przykład.
No, mandaryna w Polsce.
Chociażby, więc no, znacie Every Night. Więc
to nie
jest. Zacytowałem akurat. Ale może kiedyś w przyszłości się wezmę za to i może to jest coś jeszcze do ogarnięcia.
Czy mamy kolejny telefon?
Halo, halo.
Halo, halo. Dobry wieczór, skąd dzwonisz, jak się nazywasz?
Dobry wieczór, redaktorze Jacku, dobry wieczór, redaktorze Marcinie. Maciej z Ursynowa dzwoni.
Czy to Maciej K?
Maciej K, dokładnie.
Ty, ale ty przecież pisałeś, że ten mecz będziesz oglądał.
No, ale później ci wysłałem wiadomość, że jednak się nawróciłem i pierdolę ten mecz i oglądam.
Nie przeklinamy, to jest kulturalny stacja,
program.
To
my z Jackiem odcinamy się od tego typu twierdzeń i treści. Tak.
My nie używamy inwektyw, zwłaszcza w stosunku do naszych prowadzących
bardzo,
i widzów.
Przepraszam, bardzo już...
Kultury.
Dobra, dawaj pytania do Edzia.
Mam pytanie do Edzia, mianowicie... Kto jest jego ulubionym freestylowcem? Czy ma taką jakąś inspirację z jakichś starszych lat? Na kogo patrzę teraz, mówię, kurde, ale to był zajebisty freestylowiec. Chciałbym kiedyś być taki zajebisty jak on.
Bonus. W sumie dobre pytanie jest tak naprawdę. Bo mało takich osób przychodzi do głowy, które mogłyby być takim...
Tetris.
Bo Tetris był moją inspiracją. Ja się przyznam, nie wiem od ilu lat Edzio freestyluje, ale podejrzewam, że z 10 może być, no więc też
nie wiem, jak tu mikrofon. Więcej, od 2010 liczymy, nie?
8,
no to 18 lat.
Zaraz masz 20
lat. Edzio mówi Tetris, no Tetris wielka.
Tak, Tetris. Wielka jak byłem początkującym freestylowcem, to bardzo Tetris mnie inspirował tym, że potrafił i rzucić punchline i jak się szło na koncerty Tetrisa, to moment, w którym on freestylował od momentu, w którym grał swoje utwory, odróżniało się tylko tym, że Hypeman go nie podbijał w tym momencie. Bo brzmiało to dosłownie jak numer, jak on freestylował na koncertach, więc Tetris był taką postacią. Beat sztywnie uważam, że najlepszy w historii był Muflon.
Ja tak samo.
I że takiej zdolności, żeby w błyskotliwy sposób wyśmiać rywala i takiej giętkości umysłu nie miał nikt. Zresztą pokazują to też rzeczy, którymi Muflon się dzisiaj zajmuje, tak. Że on gdzieś potrafił umiejscowić ten swój talent. Moim gołtem był Tetris.
Wielka legenda.
Dobra, a czy kiedyś z Tetrisem się zmierzyłeś?
Poczekaj, trzy słowa jeszcze.
No.
No dawaj, Maciek, trzy słowa.
Dobra, trzy słowa. Papieros, Oreo i Donald Tusk. Albo Tusk. Żeby były trzy, a nie cztery.
Papieros, Oreo i Donald Tusk.
Jo, dobra, Edzio, leci do ziomali. Nie jest jak papieros, bo się nigdy nie wypali. Ale mordo, to jest przełom. Na obloku przez chwilę to się czułem jak Oreo. Jo, lecę na majku. Nie Donald Tusk. Edzio to minister dobrego freestylu.
Dziękujemy bardzo. Jakbyś Janusza Kowalskiego powiedział trzy słowa, to powiedział Tusk, Tusk, Tusk. Zdecydowanie, bo on nic innego nie mówi. To byłoby dosyć proste. Dziękujemy bardzo. No to przejdźmy do tej książki. Jacek trochę zahaczył na początku.
Chciałem zapytać jeszcze, bo teraz mi tak przyszła mi taka myśl i warto się zapytać. Oczywiście no offense wobec osób postronnych. Jak to jest możliwe, że wujek Samozło zajmuje jakieś miejsca w bitwach freestyle'owych w 2025 roku?
A zajmuje?
No w zeszłym roku widziałem jakieś tam, był jakimś półfinale czegoś, nie wiem czego, no ale jakby jak to jest realnie możliwe, no patrząc na jego, nie mówię poważnie.
Okej.
Okay, jakby nie licząc mojej niechęci do jego postaci, która jest absurdalna w dzisiejszych czasach, ale mam na Facebooku jego i czasami w tym feedzie pojawia mi się jego freestyle. Czasami z Jołim, czasami bez. No i toczymy sobie bekę z tego z kumplami, okej. Okay. Ale potem czytam wiadomość, że on na jakiś w bitwie wizerowej został się do półfinału. No to znaczy, że
na
tej bitwie były jakieś osoby, które no nie wiem, pierwszy raz startowały, czy o co tu chodzi? Jakby jak możliwe, że ktoś tak freestylując może dojść do jakiegoś miejsca w jakiejś bitwie?
Na freestylu masz kilka dróg do tego, jak zdobyć sympatię publiczności i otoczenia na danej bitwie. To jest albo bycie turbo dobrym, albo bycie turbośmiesznym. I czasami publika sobie upodoba tego turbośmiesznego. Masz na przykład syna Młynarza. Tak. Kojarzysz na pewno.
Oczywiście.
Kojarzycie
zjawisko. Się na mnie obraził, bo od razu po matce pojechałem na dzień dobry.
Okej.
Okay. Nie zrozumiał żartu.
W każdym razie, czy syn Młynarza obiektywnie pod względem umiejętności jest dobrym freestylowcem?
Nie mam pojęcia.
Nie, jest tragiczny.
Tak.
Jest tragiczny, ale jest śmieszny i robi show. I czasami, wiesz, jest sytuacja taka, że potrafisz kupić publiczność tym swoim robieniem show w taki sposób, że twoje umiejętności schodzą na dalszy plan. I to jest zjawisko, które czasem ma miejsce też
czyli
u wujka
Samozło. Czyli to jest tak, jak wujek Samozło na bitwie pamiętnej w Płocku wskoczył na kogoś tam na plecy.
A nie
jakby...
na ciebie?
No nie.
Nie, na oponenta.
Na oponenta. Czy na mnie?
Nie, no w ogóle tam padło takich dużo wersów, których używają wszyscy. Po prostu kabel się wypadł. Tak to wszyscy wiedzą, co jest dalej.
Nie, wiesz,
to
ja mi tu tego kręta fleta. W ogóle nie pamiętam tych wersów i szaluję ludzi, którzy to przeżywają po tylu latach. Natomiast ja sam z siebie nie
jeżeli pytałem. Słuchałeś czegoś wiele razy ze Gnoja, to masz to w głowie
nie,
to
mówię,
zawsze po prostu.
Ja pytam poważnie, bo mi, wiesz, ja Nie patrząc na ten świat, wiesz, nie analizując tych wszystkich bitew, nie byłem na nich, nie wiem, no, ostatni raz pewno byłem z 15 lat temu, jak grałem na jakimś WWW, to sobie słuchałem, ale no miałem takie przeświadczenie, że ten poziom ogólnie rzecz biorąc tego freestyle'u bardzo poszedł do przodu w tym czasie i serio mnie zastanawia, jak to nagle jakiś błąd matek się taki pojawia się, ale,
znaczy,
ale to trochę tłumaczy, no faktycznie,
trochę
że...
poszedł do przodu ten poziom, a czasem niekoniecznie, bo teraz na przykład był taki moment, że musiałeś rzucać takie mega błyskotliwe, dwuznaczne punchline'y na bitwach, a teraz już ludzie nie chcą tak rozkminiać tych błyskotliwych punchline'ów, wolą coś takiego, co jest takie bardzo ordynarne i takie bardzo bezpośrednie, więc trochę się...
No i właśnie tutaj, mordo, bo jak Samozło nie ma ani błyskotliwych punchline'ów, ani ordynarnych.
Nie, to mówię ogólnie, ale cały czas jest to zjawisko,
ale
że kiedyś był na
tak
przykład...
tak złego, że wszyscy ludzie zrobili
każdy
było tak złe.
Każdy freestyle w
Kiedyś był taki freestyle'owiec gospel na przykład.
No,
to on był pierwszym przedstawicielem takich freaków freestyle'owych. Tak. I...
ale nie porówno mi gospela do wujka Samozło.
Gospel jednak jest wykonanym artystą.
Tak, ale jego kreacja na bitwach była jaka była.
Specyficzna.
Tak. I chodziło o to, że większość sceny za jego czasów była lepsza skillowo, umiejętnościowo od niego na freestyle'u, ale on mimo wszystko czasem wygrywał walki tym, jakie show robił i tym, jak czasem potrafił kupić publikę
tak.
Tą swoją kreację. kreacją. I no, tak. U wujka Samozło może to nie jest kreacja, tylko może to jest faktycznie wujek taki, jaki on jest, ale są momenty, w których on tym tak kupuje publikę, że umiejętności nie wystarczą, żeby to przeskoczyć. Ja też miałem sytuacje takie, że przegrałem z takim totalnym freakiem, który skillowo był kilka poziomów pode mną, ale danego dnia zrobił takie show, a ja nie potrafiłem się wyłamać ze swojej konwencji skillowego freestylu i przejścia na robienie takiego show, żeby jemu stawić czoła, i przez to przegrywałem, mimo że obiektywnie umiejętnościowo byłem lepszy, ale na bitwie nie zawsze liczy się to, czy jesteś lepszy umiejętnościowo, czy tylko to, czy zrobisz lepsze show danego dnia, a czasem to show robisz nie umiejętnościami, tylko czym innym.
Hipotetycznie zakładam, że gdybym ja wziął udział tak ad hoc w bitwie freestyle'owej jakiejkolwiek takiej na scenie jest publiczność, to osoba, z którą freestyle'ował, przy każdym wersie by dostawała hałas, no bo rzucił punch na mnie, to co by to nie było, to i tak by było
trochę
super.
Tak jest.
Co chodzi?
Trochę między tak innymi
tak.
Dlatego
to jest tak
ja...
deprymujące, że to nawet mówisz, to po co się w ogóle w to bawić, nie?
Między innymi dlatego ja też już nie mam zamiaru startować, znaczy też z innych powodów, z takich chociażby, że jestem spełnionym freestyle'owcem, więc niepotrzebna mi jest do niczego kolejna wygrana bitwa, ale też z takich powodów, że gdybym ja teraz wystartował na bitwie, to każdy chciałby zobaczyć, jak ktoś niszczy Edzia, jak ktoś gnoi Edzia i na przykład na jakichś ostatnich, albo tak, na jakichś ostatnich bitwach o południe, w których miałem okazję brać udział, to nawet z walk, które wygrywałem, ktoś wyciągnął jakiś moment, w którym mój przeciwnik rzuca na mnie jakiś punchline i wrzucali szoty z podpisem "ktoś tam masakruje Edzia", gdzie było to wyjęte z kontekstu, ale wiadomo, że jak wrzucisz coś z takim tytułem, to się kliknie. Więc ja za przeproszeniem pierdzielę robienie zasięgu w tym organizatorom tych bitew na mojej ksywie, wyciągając jakąś sytuację z kontekstu, bo wiedzą, że to się kliknie, a koniec końców ja nic nie mam z tej bitwy, poza tym, że jeszcze tracę na tym, bo nagle posypie się mnóstwo komentarzy, to jest ten najsłynniejszy freestyle'owiec w Polsce, co taką karierę robi na freestylu, a tu jakiś no-name go masakruje, mi coś takiego?
A powiedz mi, a ten tytuł Popkiller dla Filipka za najlepszego freestyle'owca wszechczasów, to spoko, czy jednak cię trochę zapiekło, że nie ty?
Może trochę mnie zapiekło z tego względu, że uważam, że bitewnie Filipek jest lepszym freestyle'owcem ode mnie, ale overall uważam, że ja jestem lepszy, dlatego że Filipek na przykład nie potrafiłby zrobić trzech słów na TikToku, bo już by mu wchodziły punchline'y, już by mu wchodziły disy, a ja potrafię zrobić trzy słowa na TikToku i potrafię też zafreestyle'ować bitewnie, więc poza tym uważam, że...
Jesteś bardziej wszechstronny.
To raz, a dwa, uważam, że jestem osobą, która najbardziej rozsławiła polski freestyle w tym kraju, w ogóle w historii, że nikt go nie pokazał
nie
tak szerokiej...
Na salony.
Nie wepchnął na salony i nie pokazał go tak szerokiej publiczności jak ja, ale czy mnie zapiekło to, że Filipek go dostał? Nie, dlatego że Filipek na przykład nigdy nie wygrał w WBW, a przy jego umiejętnościach freestylu bitewnego należał mu się jakiś duży tytuł, który by to uhonorował, więc... myślę, że jest to zasłużone w jego przypadku.
A gdyby nie wasza dwójka, no to kto na przykład mógłby jeszcze dostać taki tytuł?
Muflon albo Tetris, którzy byli oprócz nas w tej czwórce, która była nominowana i miała tam najwięcej głosów.
No tak. Miałem pytanie, ale już mi wyleciało.
Zobaczmy jeszcze teraz, bo Łatwo Gang wyjeżdża z nową akcją i zobaczmy, co tym razem zaplanował.
Witam was bardzo serdecznie na mojej przerwie w przerwie. Co tutaj się dzieje? Miała być przerwa. Więc widzimy się dlatego, ponieważ jakiś czas temu poznałem dziewczynkę Maję. I powiedziała mi ona, że jej marzeniem byłoby nagrać wspólną piosenkę. Dlatego tak też zrobiliśmy i nagraliśmy wspólną piosenkę, która wychodzi dziś o północy, ale to nie koniec. O tej części filmiku Maja nie wie, że będzie. Niespodzianka Maja. Maja chce również zostać TikTokerką, dlatego postanowiłem, że spróbuję jej trochę pomóc. To jest konto na TikToku Maj. I jeżeli uda wam się dobić na jej milion obserwacji, to do końca tego roku podejmę się przewinięcia 24 maratonów z rzędu 24 dni.
What?
Z góry dziękuję za każdą obserwację dla Mai. Jeszcze raz zapraszam na piosenkę.
To nie było źródło TVP Info, tylko Łatwo Gęga, ale to tam, kto się nie myli, kto nic nie robi, ten się nie myli, tak? Co jest w ogóle najfajniejsze w tym wszystkim? No wiadomo, że Łatwo Gang nagrał piosenkę z Mają, ale on tam mówi, że jeżeli ludzie wbiją u niej milion na TikToku, to on przebiegnie 24 maratony w 24 dni. No i tutaj ludzie się podzielili w komentarzach. Jedni mówią łatwo, super, ale są też tacy, którzy mówią, że to jest igranie ze zdrowiem i życiem. No 24 maratony w 24 dni? Jest to hardcore.
Bardzo
to jest challenge, który
robi mógł... challenge dla osoby, która biega dużo.
No, dla Karasia.
Robert Karaś by mógł to zrobić. Tak. On tam robił Ironmany chyba dzień po dniu, ale to jest hardcore. Ja sam trenuję, ja sam biegam i to jest hardcore.
No bo gdzieś musi być ta regeneracja, tak? No bo jestem w stanie sobie wyobrazić jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, no ale już przy tam 15, 20, tak, to już
wiesz, maraton robi straszne spustoszenie w organizmie, tak. Nie? Że wiesz, po takim maratonie regenerujesz się dobre 2 tygodnie, żeby jakoś, wiesz, wrócić do normalnego takiego funkcjonowania, a 24 maratony w 24 dni... Znaczy wiadomo, że Łatwo Gang słynie trochę z rzeczy niemożliwych, ale to jest hardcore. Nie chcę powiedzieć, że nie da rady, ale musiałby naprawdę mocno się wziąć za...
nadzwyczajną umiejętność regeneracji.
Kropluwa co wieczór to na pewno ładowanie kalorii, pilnowanie snu, fizjoterapeuta razem z nim, lekarz jakiś razem z nim obok, hardcore.
Ciekawe, ile ta dziewczyna teraz ma tych obserwujących na TikToku. Sądzę, że może już być ten milion, bo to jest łatwo.
Słuchaj, 24 maratony w ciągu roku to były 2 miesięczne, to i tak wydaje mi się
to jest dużo. To... Tylko Robert Karaś by dał radę, tak mi się wydaje.
I to też dobrze tam podsypany.
Dobra, przejdźmy do tej książki twojej, no bo gadaliśmy na make-upie, że ja cię pytałem, czy napisałeś, czy podyktowałeś, bo jednak wśród influencerów najczęściej jest ta wersja dyktowana, że jednak to jest na spółkę z kimś zrobione, no bo nie czarujmy się, pewnie ktoś ma ciekawe rzeczy do przekazania, ale nie ma lekkiego pióra, nie umie ładnie pisać, więc ty mówisz, że sam ją napisałeś. W 100% jest to twoje dzieło, więc po co ją napisałeś? Jaki był... zaczyn do tego, żeby spłodzić takie dzieło?
Po pierwsze, w kręgu moich marzeń zawsze było, żeby napisać książkę. Lubię czytać książki i w miarę codziennie czytam chociaż parę stron i moja wieczorna rutyna jest taka, że nie zasypiam bez chociażby przeczytania kilku stron książki. I czytam książki wszelkiej maści, od powieści, przez jakieś książki motywacyjne, religijne, aż po jakieś biografie różne. No i czytając sobie biografie różnych tam ludzi, czy to sportowców, czy muzyków, artystów, tak sobie myślałem o tym, że chciałbym kiedyś napisać swoją, wydać swoją. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że już mam na tyle doświadczenia w swoim życiu i w tym, co robię, że mam czym się podzielić z czytelnikiem i mam o czym tę książkę napisać. Więc jak się zgłosiło do nas wydawnictwo i zaproponowało, czy nie chciałbym czegoś takiego zrobić...
Edzio, weź coś napisz.
O, dokładnie. To się w ogóle ani chwili nie zastanawiałem. To raz, a dwa, mi od zawsze towarzyszy takie poczucie misji, że kariera, którą mam, nie jest tylko po to, żebym sobie fajnie, wygodnie żył, ale przede wszystkim po to, żeby dzielić się z moimi odbiorcami jakimiś wartościami, że to jest jakieś narzędzie, żeby przekazać im coś wartościowego i stwierdziłem, że nie ma lepszego nośnika niż książka, żeby coś takiego zrobić, bo na TikToku na przykład ogranicza mnie trochę formuła i no mój content na TikToku ma być rozrywkowy dla widza, ma się go fajnie oglądać widzowi, więc to nie jest idealny nośnik do tego, żeby przekazywać coś wartościowego,
nie,
więc ja się staram...
Polubiłem, przynudzał, nie?
Prawda. Więc ja się staram gromadzić publiczność na TikToku, czy na YouTubie, czy na innych social mediach i później jak mam okazję do nich dotrzeć gdzieś indziej, na przykład na moich koncertach, to tam zawsze między utworami staram się im przemycać jakieś wartościowe treści, czy w utworach też. I właśnie jednym z takich nośników, w którym wartościowe treści mogę przekazać mojej publiczności, jest książka. Dlatego stwierdziłem, że wszystko się to fajnie łączy i możliwość przekazania im czegoś wartościowego, zmotywowania, zainspirowania i też urzeczywistnienia tego mojego marzenia o napisaniu książki.
To dla kogo jest ta książka?
Dla każdego.
W każdym wieku?
W każdym wieku.
Ale to jest ktoś, kto na przykład, nie wiem, szuka swojej drogi, chciałby się czegoś nauczyć, albo nie, osiągnąć sukces. W sensie, co ta książka da komuś? Jak przeczytam tą całą książkę, to wtedy będę wiedział, jak, nie wiem, zostać TikTokerem?
Nie, wtedy będziesz wiedział... co jest twoją największą zajawką w życiu i co możesz zrobić, żeby spróbować odnieść w niej sukces i mieć sporą szansę na to, żeby ten sukces odnieść, nie poddać się w momentach, w których robi się trudno. I to jest niezależnie od tego, czy startujesz z poziomu osoby, która jest osobą młodą i jeszcze szuka swojego powołania, czy osobą, która ma już swoje lata i próbowała ileś razy, ale nie wyszło i nie wie, czy jest sens próbować jeszcze raz, czy osobą, która ten sukces osiągnęła i może sobie zweryfikować i porównać, na ile nasze drogi się różniły.
Zahaczyłeś właśnie o wartości, które chcesz przekazać. Jest taki temat, który też chciałem poruszyć, który dla mnie jest czymś godnym podziwu, bo wielokrotnie w wywiadach mówiłeś, że jesteś prawiczkiem i zachowujesz czystość do ślubu. I ja patrzę na to z perspektywy takiej, że rzeczywiście nie jest to łatwe, bo ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I nie chodzi tutaj o kodeks moralny, czy że to warto, nie warto, tylko powstrzymanie się, będąc w związku z kobietą, przed współżyciem. I jak to się robi? Bo to jest coś, co, bo jesteś księdzem, to jest łatwiej, tak? Ale jak nie jesteś, no to jednak te hormony, ten popęd, który wszyscy przecież mamy, jak to zrobić? I to budzi we mnie podziw, bo ja bym uległ tym pokusom. Więc jak to się robi? Bo to, bo miewałeś dziewczyny, tak? To nie jest tak, że nigdy nie miałeś kobiety, dlatego było łatwo. No nie, miałeś. I jak to się robi, stary?
To są tak zwane przedzałożenia. To znaczy podejmujesz decyzję, jak się zachowasz w danej sytuacji, zanim jeszcze dojdzie w ogóle do tej sytuacji. I ja w którymś momencie swojego życia postanowiłem sobie...
Trochę.
Dokładnie, tak, taki premade. W którymś momencie swojego życia postanowiłem sobie, że to w ogóle a propos tej ekipy na boisku do kosza, od których się zaraziłem też freestylem, to ta ekipka znajomych mojej siostry, to były osoby, które nie były żadnym autorytetem moralnym, ale któregoś razu jeden z tamtych chłopaków mówi do mnie tak: Edzio, chłałeś już? A ja tam, nie wiem, 10 czy 11-letni, mówię, no nie. To jak będziesz to robił pierwszy raz, to zrób to z dziewczyną, którą naprawdę będziesz kochał, bo inaczej będziesz żałował. I to nie był żaden autorytet moralny, ten koleś, ale czasami masz coś takiego, że jak usłyszysz coś jako mało lat, to bierzesz to do siebie i przyjmujesz to jako swoje. I ja wtedy postanowiłem, że okej, zrobię tak, jak on mi powiedział. Faktycznie wiedziałem, że będę chciał to zrobić pierwszy raz z dziewczyną, którą będę naprawdę kochał. I później przyszedł ten moment nawrócenia, w który to się fajnie wpisało, bo doszedł jeszcze do tego ten aspekt ślubu, gdzie dla mnie, żebym ja współżył z jakąś kobietą, to ona mi musi ślubować miłość na całe życie, bo ja...
Ale wiesz, w 2026 roku takich ludzi pewnie jest coraz mniej, którzy mają takie silne postanowienia i... Jestem przekonany, że na swojej drodze napotykałeś kobiety, które nie były z tym okej.
No, które mnie... Znaczy, wiesz, to jest w ogóle...
Namawiały cię do złego.
No bo tak.
Jeżeli dwie osoby mają podobny stok myślenia, jest to okej, zrozumiałe, biorą ślub, potem idą do łóżka, tak jak kiedyś bywało. Ale jeżeli jednak jedna osoba ma inne podejście do tego i jest to kobieta, no to sądzę, że nie były zadowolone, tak?
No, wiesz, różnie z tym bywało, bo często też się spotykałem z czymś takim, że na przykład ja nie ukrywałem tego też przed dziewczynami, z którymi byłem, ja gram w otwarte karty i zazwyczaj było tak, że były wręcz pod wrażeniem, że wow, że super, że w sumie to tak powinno być, a potem same do tego dążyły, no ale to była też kwestia, tak jak mówisz, tych popędów, że
ale
gdzieś
wiesz,
tam, wiesz, ciężko było się utrzymać.
Że wiesz, ty nigdy tego nie robiłeś i masz coś tak silnych postanowieniach, a mi się uda jego przełamać,
to pewnie na pewno to było
zdające kobiecość. Tak, że
na pewno
tak,
tak.
To ja rozprawiczyłam.
Myślisz,
Edzia,
że poszedł w którym mieście zakład, która pierwsza złamie Edzia? Jakaś nagroda jest ustalona?
Oj, już parę próbowało i się nie udało.
Jak to się robi? Bo to naprawdę, bo mówisz, że myślisz sobie, jak się zachowasz i tak dalej, ale tu po prostu przebiega już fikuśnie ubrana, piękna, młoda kobieta, która po prostu kipi hormonami i feromonami, a ty siedzisz i mówisz...
Trzy słowa.
Nie, wiesz, nie i jeszcze raz
w pewnym momencie, to już sobie myślisz, że... tyle czasu już trwam w tym postanowieniu i tyle razy się nie złamałem, to dlaczego mam się teraz złamać przed kolejną fikuśną kobietą rozpoconą, tak, która do mnie biegnie, tym bardziej jak sobie jeszcze pomyślę, że wiesz, będąc w swoim najdłuższym związku, to była bardzo brutalnego określenia użyję, ale najfajniejsza z moich byłych. I z nią, jak nic nie robiliśmy, nie złamałem się, nie upadłem, to teraz jak poznaję jakieś dziewczyny, które znam krócej i te relacje są jakby dużo płytsze i próbują mnie do tego namówić, no to sobie myślę, no jak dla tamtej się nie złamałem, to przecież tutaj się tym bardziej nie złamię.
W takich relacjach oczywiście jak najbardziej, rozumiem to, ale jak już jesteś z kimś długo, przebywasz, lubisz się, no przecież to jest naturalna gdzieś taka reakcja naszych organizmów. I wiesz, no jakby to, że mamy jakiś kodeks moralny, jest wytworem naszym. Biologicznie skonstruowani jesteśmy, żeby nie żyć w ten sposób. I chodzi o to, że to naprawdę jest coś... dla mnie jest to budzące podziw, bo wydaje mi się, że to jest to bardzo ciężki okres do zgryzienia, oszukać własną fizjologię.
Znaczy w ogóle... Ja tak naprawdę zanim zacząłem rozmawiać o tym z kilkoma moimi znajomymi, to nie wiedziałem, że to jest aż takie trudne. Bo ja nie miałem z tym problemu na przykład spać w jednym łóżku z dziewczyną na wakacjach i nic nie zrobić i po prostu, wiesz, dać sobie buzi i powiedzieć stop i pójść spać. A wiesz, znajomi, nawet wierzący znajomi mówią mi, że stary, ja bym nie wytrzymał. Ja dopiero wtedy zobaczyłem, że to może być w ogóle coś takiego trudnego. Jak ja sobie gdzieś stawiam granicę, to ta granica tam jest i koniec. I tak samo mam ze wszystkim, nie wiem, z alkoholem, z narkotykami, z czymkolwiek. Wiesz, ja alkoholu nie piję od na przykład od 11 lat. Dobra, i nie ma kogoś, kto mnie przekona do tego.
Czy jest coś złego, co robi Edzio?
Na pewno jest dużo złych rzeczy, tylko nie, że to nie jest przykład, zło...
Kawę pijesz.
No nie wiem, nie lubię kawy, ale lubię maczę i...
No to robisz coś złego.
Macza jest coś,
nie, no wiesz,
czy jest coś... jakąś używkę masz, cokolwiek, nie. No bo nie przeklinasz, nie uprawiasz seksu, tak? Nie pijesz alkoholu, nie bierzesz żadnych używek. To mało jest teraz takich ludzi. Po prostu każdy gdzieś ma jakieś swoje słabości. Mniejsze lub większe, które są takie... z tego takiego używkowego worka jakby. Wiesz, o co chodzi?
To nie, z tego używkowego worka nie mam nic takiego, z tego względu, że... ja zawsze potrafiłem się oprzeć rzeczom, które dają ci tą taką natychmiastową gratyfikację na rzecz czegoś, co da mi większą gratyfikację w dłuższej perspektywie. To znaczy, nie wiem, jestem w stanie trzymać dietę, bo wiem, że w dłuższej perspektywie będę miał fajną formę i fajną sylwetkę. Jestem w stanie, wiesz, wytrzymać w czystości do ślubu, bo wiem, że to zaowocuje w mojej przyszłej relacji. Jestem w stanie... takie mam zdanie.
No ale teraz zadziałem do ciebie pytanie. A co będzie, jeżeli ty poznasz tę dziewczynę?
Ona, i się nie dobierzemy w łóżku.
Ona ci powie, nie, ona ci powie tak, weźmie ślub, po czym ona po 5 latach powie, że się z tobą rozstaje. No to jednak nie było to. To wtedy uzna, że to czekanie miało sens, chociaż finalnie nie miało sensu?
No nie, ale to wiesz, nic ci nie daje takiej gwarancji, że...
No ale to ja pytam, skąd ty wiesz? Że tak będzie, że to się uda.
No, ale twierdzisz, że ona mi tak powie...
No może się coś stać, człowieku, no ludzie są różni, no.
No ale to zawsze wiesz, może się coś stać.
Jeżeli weźmiesz procentowo, szacunkowo, sprawdzisz dane, no to no, ale ilość to... rozwodów rośnie proporcjonalnie.
Ale to twierdzisz, że powinienem porzucić to swoje podejście, bo i tak dziewczyna może mnie zostawić 5 lat po ślubie?
Ja się pytam, czy bierzesz pod uwagę taką ewentualność,
oczywiście,
że...
Oczywiście, że biorę pod uwagę.
To będzie ten dzień, kiedy będziesz, o kurwa.
Odcinamy się od tego typu treści.
Pierwszy raz sięgniesz.
Taką, nie.
Oczywiście to było prawo cytatu.
Ale, a kogo cytowałeś?
Siebie z dawnych lat.
Okej. No okej, ale niezależnie od tego, jakie będę miał podejście, no to i tak się wszystko może wydarzyć kiedyś w małżeństwie, aczkolwiek uważam, że dla mnie większą wartość będzie miała relacja, którą będę budował z dziewczyną, która nie będzie oparta na tej cielesności i zanim poznamy się w 100% w kwestiach tej cielesności, zbudujemy tą relację na czymś innym i nie będzie ona oparta na pożądaniu, które prowadziłoby do tego. Niezależnie od tego, czy ona 5 lat po ślubie stwierdzi, że się ze mną rozwodzi, czy nie.
Nie, no właśnie dlatego chciałem się dowiedzieć, czy to chodzi o tą długoperspektywiczną, długoterminowość tej relacji, że ty zakładasz, że ona będzie już trwała do końca.
Znaczy, ja tak zakładam, dlatego że jak...
To założenie jest słuszne i fajne, tylko jednak patrząc na dzisiejszy świat, można przyjąć, że niekoniecznie
ale
się udać.
Można, ale to nie jest, coś, co by sprawiło, że zmienię podejście odnośnie czystości.
Wydaje mi się, że kobieta, która będzie miała takie same wartości jak Edzio w tej kwestii, będzie miała też podobne podejście do bycia do końca życia razem jak ty. Że jednak, wiesz o co chodzi, ludzie, którzy się rozwodzą tak bardzo lekko przy pierwszych napotkanych trudnościach w związku, raczej nie są głęboko wierzący i wiecie o co chodzi. Jednak, tak. Że jednak ten taka bycie całe życie, to jednak jest taki bardziej dogmat głębokiego katolicyzmu.
Istnieje
tak
tylko jedna możliwość taka, że
chrześcijaństwo, bo nie tylko.
Że to będzie jedna z tych gdańskich dziewczyn, które założyły się o uwiedzenie Edzia przed laty i ten spisek będzie trwał lata i tam jedna dojdzie. Udało jej się, jest, dam, cześć, na razie, udało mi.
I jak będzie, wiesz, wysoka stawka, to i ten ślub przytrzyma, nie? Żeby...
Wiesz, twoje akcje idą w górę, więc wiesz, to stawka rośnie, Edziu, no.
Dobra, bo widzowie na czacie o tym przypominają. Nie powiedziałeś, skąd ksywa Edzio.
I ale freestylowałem.
Do tego e-punktu i do ksywy Edzio 555.
I Edzio 555?
Nie, takiego researchu jeszcze nikt nie zrobił.
I, bo ty kiedyś byłeś Edek.
Z fabryki Kranek.
Ja kiedyś byłem Edek?
No nie wołaj na ciebie Edek, właśnie nie, na jakimś czacie. A, znaczy,
i... Ale poczekaj, bo już nie. wiemy jedną rzecz, że Edzio wołali, kiedy grał w koszykówkę z tymi starszymi ziomkami. Czy musiałem tą ksywkę za molata już?
Znaczy... To w ogóle było z podstawówki i w podstawówce, w trzeciej klasie podstawówki robiliśmy z kolegami pracę o rysiach. Nazwaliśmy ją Rysiowy życiorys.
Złe kierunki idziesz, ja nie mogę tutaj, wiesz.
Nazwaliśmy ją Rysiowy życiorys. Mój kolega przekręcił to na Życiowy rysiorys, z czego przyjęła się do niego ksywka Rysiorys. I jego ksywkę Rysiorys skróciliśmy do Ryszard. I ja zawołałem na niego Ryszard, a on na mnie zawołał Edward. I zaczęliśmy tak na siebie wołać na co dzień. Później pojawił się właśnie portal społecznościowy ePulse, na którym nie miało się imienia i nazwiska, tylko miało się nick. Więc dałem sobie tam nick Edzio555 od Edek, bo tak na mnie wołał kolega z klasy.
555?
To zawsze była moja ulubiona liczba. Nie
podoba mi się skrócenie Rysiorys do Ryszard. To jest naprawdę...
Z Rysiem się wszystko łączy w każdym razie.
Dobra.
No i później, jak właśnie zacząłem sobie wychodzić na wspomniane boisko do kosza, to znali mnie jako młodszego brata mojej siostry, nie znali mojego imienia, ale widzieli mój profil na ePulsie, więc wołali do mnie Edzio po tym właśnie niku na ePulsie. Później, jak się zapisałem na pierwszą bitwę freestyle'ową, to kminiłem, pod jaką ksywką się zapisać. Jedyna, jaką miałem, to było Edzio, ale sobie myślę, no zapisywać się jako Edzio na bitwę freestyle'ową, to już jesteś na starcie skreślony. Edzio, Pedzio, wiadomo, tak. Wszyscy będą cię tak cisnąć. Nawet dzisiaj chyba na czacie podejrzewam parę osób tak napisało.
Pierwsza sklejka.
To jak nie na
Więc mówię, dobra, to może to zmienię na Eddie. DJ-em na tej bitwie był gość o ksywie DJ Eddie. No to mówię, odpada, bo będzie, że kradnę ksywę DJ-owi. No to może Edas. Była wtedy postać.
Był Edas.
Tak.
Tata Maseja.
Tata Maseja, Edas, więc mówię, no też nie. No to mówię, dobra, no niech będzie ten Edzio, a na następną bitwę się wymyśli coś innego. No i po tej pierwszej bitwie już na tyle to do mnie przylgnęło, że już ten Edzio został. Później, jak nastąpił w moim życiu moment nawrócenia, często tak jest, że jak jakiś artysta na przykład się nawraca, to zmienia pseudonim, zmienia w ogóle tam całego siebie. No i ja sobie myślałem, czy to jest moment, w którym ja też powinienem zmienić ksywkę. I w Starym Testamencie jest scena, w którym Izraelici budują ołtarz na świadectwo Boga Jahwe i nazywają go Ed, czyli po hebrajsku świadectwo. Więc wtedy sobie pomyślałem,
że to się wszystko
ta ksywka ze mną zostaje.
Edzio od Ed Ziom powinno być.
Ed Ziom.
Ed Ziom.
Dokładnie.
Słuchajcie, kochani, ja chciałem was zaprosić na przyszły wtorek na godzinę 20, bo odbędzie się czwarty odcinek programu muzycznego Zero Decybeli, który powstał wraz z naszym partnerem Wehis. Wtorkowym gościem będzie Vixen, więc kolega też wywodzący się z naszej branży, który oprócz wywiadu zaśpiewa autorskie utwory, ale też covery, na które możecie głosować wy. A przy okazji programu odbędzie się trzecie losowanie z loterii Wehis, z której do wygrania jest 6 samochodów. Jak zgłosicie się do poniedziałku, to jeszcze weźmiecie udział w najbliższym losowaniu i Audi A3 może stać się jakby waszym samochodem.
Naszym nie, znaczy moim nie może, Edzio, to może.
Tak, ale wasze drodzy widzowie, możecie mieć Audi A3, więc warto się tam zarejestrować i już we wtorek odbędzie się losowanie.
Słuchajcie, ale czat już pisze to, co kiedyś mówiłem, co było w tym, no właśnie na tym wejmie. Tedzio i Edzio brzmi dobrze, kiedy płyta. Tedzio, Edzio też.
Dobre, no. Czy mamy kolejny telefon? to słuchajcie, kochani, zostało 15 minut do końca programu, więc proszę wszystkich, żeby się do nas dobijać telefonami. Możecie zadawać Edziowi pytania lub rzucać mu trzy słowa. Zostawiamy, że tak powiem, pole tutaj wam. Czy ta książka już jest dostępna wszędzie? W każdym możliwym
Już mediku od chyba dwóch miesięcy jakichś.
Od dwóch miesięcy. I jaki jest, wraca do ciebie respons? Czy przyszedł ktoś i powiedział: Edzio, odmieniłeś moje życie?
Tak, chyba jeszcze nie, ale bardzo pozytywny feedback i wielu ludzi się generalnie przychylnie wypowiada o tej książce, którzy ją przeczytali, więc bardzo mnie to cieszy. I mam w ogóle bardzo dużą słabość do ludzi, którzy tę książkę przeczytali, bo no tam jest dużo mnie, dużo mojego życia, dużo moich jakichś takich osobistych historii i mam takie wrażenie, że...
zdjęcia twojej
chociażby.
Tak, naprawdę super są.
Chociażby, więc...
stare zdjęcia raperów.
No to... Nie, no i tak. Zdjęcia autorstwa Strajka też są piękne.
Tak, są.
Nie wiem,
są.
Które to jest już...
I nawet recenzentem jest Skóra, proszę. Słuchaj, bardzo.
To, co powiedziałeś, sprawi, że na pewno dotrzymam do końca. Chciałem tylko powiedzieć, że widzowie moich live'ów czwartkowych będą mogli dostać te książki, bo Strojak mówił, że wydawnictwo wysłało, czy wy wysłaliście i będziemy mogli my rozdać kilka egzemplarzy, więc w czwartek prawdopodobnie będziemy literaturę Edzia rozdawali. Więc ktoś, kto ogląda mnie w czwartki, będzie mógł się zapoznać i się tego dowiedzieć, bo naprawdę powiem ci, że miałem takie wrażenie, że sam pisałeś tą książkę.
O, tutaj kolega miał inne wrażenie.
Nie, czytałem, ja po prostu.
Okay.
Dwa razy o tym pomyślałem. Nawet nie powiem ci, że nie w tym momencie, ale tak myślałem, to Ghostwriter tego nie pisał. To w sensie, że to było tak napisane, jakiś rapowy duch w tym się pojawił.
Okej, okay. No to fajnie, że to jest
tak, że aż dwa razy wyczytałem zdanie, mówię, no chyba to nie pisał jakiś... Pani Hania tego nie pisała, wiesz?
No nie pisała. Pani Hania tylko ewentualnie skorygowała przecinki w niektórych.
No to nie, to ktoś musi zrobić, wiadomo.
Nie, no to wiesz, tak, no, to jest naturalna droga. Natomiast, no przyznasz, że na pewno znasz takie przypadki, że książki piszą ghostwriterzy na takiej stacji, wiesz.
Znaczy, ja tam
myślę,
wiesz,
że tutaj przypadki tam jedno spotkanie książka powstała, tam no. Ewentualnie ktoś poprawił. O, tak, pewnie tego tak. Nie zrobiłem, to może nie.
Pewnie ale tak, pewnie. Aczkolwiek są takie rzeczy, które ja traktuję na tyle osobiście, że nie byłbym w stanie wydać książki, której bym sam nie napisał, tak samo jak na przykład, nie wiem, nie byłbym w stanie nagrać numeru z tekstem, którego też sam bym nie napisał, więc to jest trochę na podobnej zasadzie. Nie wiem, czy masz podobnie.
No, byłoby to na pewno kłopotliwe. No, może no. Na tym etapie mógł nagrać go, ale z takim zaznaczeniem, że do niego nie go pisałem, tylko po to, żeby zobaczyć, jak się rapuje, wiem, Adama Mickiewicza, prawda? Bo to się da za...
No, wiadomo, no, wiadomo, ale wiesz, wydać utwór, przejdzie. Który nie ty napisałeś i podpisać go, wiesz, swoją ksywą, jako, że niby ty go napisałeś, ale jednak...
Słuchaj, no właśnie to jest to, że ja bym cały czas się zastanawiał, co będzie, jak ktoś skuma, że to nie ja. Jakby, że może popełnił jakiś błąd, że to jest, kto się wyda i to będzie straszna dla mnie kompromitacja. Ja bym o tym myślał. A powiedz mi, Edziu, czy ty w te wakacje, po tym, co tutaj można przeczytać w twoich sukcesach na hip-hop campie, wybierasz się na hip-hop camp, który powraca?
Raczej nie, z tego względu, że mam całe lato koncertowe, więc prawdopodobnie...
Ale ten sentyment w tobie się nie zatlił, wiesz, że możesz wrócić do miejsca, gdzie tak naprawdę
wszystko ma
wybuchło.
Swój czas tak naprawdę, więc myślę, że hip-hop camp w moim sercu też miał swój czas. Jeżeli kiedyś tam wrócę jako artysta, to chętnie, albo...
Ale na main stage.
Na main stage, albo może jak kiedyś zagra tam jakiś artysta, którego jestem szczególnym fanem i akurat będę miał wolny termin, to też się z chęcią wybiorę. Ale myślę, że to już chyba nie są czasy, w których jara mnie jechanie na trzydniowy festiwal pod namiot i...
No nie, wiesz, no to już nie w namiocie, to już w kratcu tam w hotelu.
Mamy kolejny telefon.
To już
telefon.
Wtedy nie, ten kemp nie czujesz go tak bardzo, nie doświadczasz go tak bardzo.
Mamy kolejny telefon, halo, halo.
Halo. Nic nie słyszymy.
Halo, halo.
Cześć. Przycisz swój telewizor sobie.
Ja?
No, ty. Bo to już słyszymy.
Dobry, hej.
No.
Siemanko.
Siemanko.
Edzio, pierwsza sprawa. Totalnie jestem zachwycony tym, że świadectwo dajesz tym ludziom. Przecież masa ludzi ogląda to. Fantastycznie ci dziękuję za to.
Amen, dziękuję również.
Jezus naszym Panem, ale pytanko jest takie. Ludzie często tłumaczą różne rzeczy, na przykład, że jest XXI wiek. No słuchaj, dlaczego ty tak myślisz? Przecież jest XXI wiek. No. Jak ty podchodzisz do takich solidnych argumentacji? Dziękuję, pozdrawiam was.
Dziękuję, pozdrawiam. nie wiem, czy to była na tyle argumentacja, co bardziej ze strony tutaj Marcina zasugerowanie, że są czasy takie, w których pewne wartości schodzą na tyle tak. na dalszy plan, że jest je jeszcze trudniej zachować w sobie i jeszcze trudniej się ich trzymać, więc ja bardziej tak to odebrałem.
Ja nie mówiłem tego w kontekście takim, że to jest jakiś ciemnogród i że teraz mamy tak, nowy tak, wiek, tak, tylko tak. po prostu, że takich ludzi jest coraz mniej. Pewnie 100 lat temu, w 1926 to było oczywiste, ale minęło 100 lat i już nie jest. I o to właśnie pytałem.
Tak, no ale ja generalnie uważam, że wartości są ponadczasowe i zgadzam się z tym, że pewne treści trzeba dostosowywać, formę przekazu pewnych treści trzeba dostosowywać do czasów, w których są mówione. To znaczy, gdybym ja teraz usiadł i zamiast mówić o wartościach, którymi się kieruję w taki sposób, w jaki mówię, to bym mówił do was, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to pewnie mało osób by to gdzieś tam kupiło czy przyjęło. Więc formę może przekazywać tych wartości trzeba dostosowywać do czasów, ale uważam, że same wartości się nie zmieniają niezależnie od czasów. I czy to jest XXI wiek, czy to będzie XXII, III, IV, których już nie dożyje, no to uważam, że pewien jakiś taki fundament moralny, jakaś taka etyka, że powinna pozostać niezmienna dla osób, które są chociażby ludźmi wiary.
Piękna odpowiedź, dziękujemy bardzo. Jeżeli ktokolwiek chciałby się jeszcze dodzwonić, numer się wyświetla na ekranie i Łukasz, jak tylko ktoś będzie, to od razu... No to mamy, to wyrzucamy od razu telefon. Halo, halo?
Dzień dobry, z tej strony Michał. Ja mam taką sprawę, bo Marcin, mówiłeś, że sami patroni dzwonią. Tak też jest w tym przypadku, ale ja mam...
Cześć,
swoje...
Michał!
Może... Siema. Więc zacznę może od pytania, a potem dam trzy słowa oczywiście. Ja mam pytanie do Edzia. Edziu, czy kiedyś otarłeś się o bana na TikToku? Nie wiem, dodałeś jakąś rolkę, która... spowodowała, że dostałeś ostrzeżenie, czy którą musiałeś usunąć?
Tak. Raz miałem na przykład taką sytuację. Miałem całkiem niedawno taką serię, w której nawijałem głosami raperów. Nie wiem, czy kojarzycie. Mhm. Że tam kręciłem kołem i losowałem, na którego rapera wypadnie. No i rapowałem zwrotkę zmienionym głosem przez AI na głos tego rapera i starałem się nie tylko zmienić głos, ale też odwzorować stylówy tych raperów, nawijać zwrotki w ich stylu. No i jak nawijałem zwrotkę głosem Malika Montany w stylu Malika Montany, to dostałem wtedy bana, bo chyba była za bardzo w stylu Malika Montany. Więc no, chociażby wtedy... dwa czy trzy takie filmiki jeszcze były, gdzie dostałem bana i musiałem go usunąć.
Ale chodziło bardziej o copyrighty po prostu.
Nie, nie, chyba o treść.
O treść.
Tak, no. Chyba o treść.
No to ja mam jeszcze trzy słowa, aby jakby Jacek tutaj nie był z kolei poszkodowany trzema słowami, to ja mam trzy słowa typu ciechocinek, urodziny i truskawki.
I ostatnie jakie było?
Truskawki.
Truskawki. Truskawki.
Ciechocinek, urodziny, truskawki. No teraz 50. urodziny organizuję w Ciechocinku, więc to jest nawiązanie do tego.
Też ewangelizuję imprezowo.
Okej. Dobra, to Edzio tu zarzuci teraz parę rozkminek. Mój freestyle jest nawet dla emerytów, jak ciechocinek. I rzucam teraz dobre rozkminy. Mam nadzieję, że mnie zaprosisz na twoje urodziny. Ja, nie brakuje mi tutaj zajawki. Edzio zawsze robi to owocnie, jak truskawki.
Pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
No, wydaje mi się, że muszę się czuć zaproszony przecież.
Ja zapraszam Edzia absolutnie. Chciałbym, żebyś tym w twarz tym emerytkom powiedział coś. Te obelgi.
A jakie obelgi?
Że to miejsce dla emerytów.
Ja nie, że mój freestyle jest
Edziu, jeżeli miałbyś czas 1 sierpnia, zapraszam do Ciechocinka.
Jaki to jest dzień tygodnia?
Sobota. To jest sobota. Oj, pewno
to,
grasz.
To pewno gram, ale może gram.
Ale Ciechocinek jest na środku...
Polski.
Na środku Polski, przy samej autostradzie, może przejeżdżać.
Ostatnio miałem w ogóle taką sytuację, że jechaliśmy w trasę. mój przyjaciel, który jest moim też hype-manem i kamerzystą i mój menadżer z tyłu i dzień wcześniej kręciliśmy teledysk do późnych w ogóle godzin nocnych i po 4 godzinach snu jechaliśmy na Śląsk. No i zajechaliśmy na stację i tam menadżer z tyłu się mnie... Już mieliśmy ścisk z czasem i menago się mnie pyta, że co tam. Ja mówię, że muszę wejść po szybko coś do picia, bo trochę mnie muli, ale tylko biorę, wsiadam i jedziemy. No i on, że okej. No i ja szybko wyskoczyłem, wziąłem coś do picia, wsiadam, jedziemy dalej i za chwilę dzwoni do mnie mój menadżer. No i ja tak odwracam się, mówię, czemu do mnie dzwo... niż. Okazało się, że on wysiadł na stacji w momencie, w którym ja byłem na tej stacji, więc gdzieś tam na środku tej A1-ki trzeba było zawracać, więc musiałem zjechać i zawrócić i najbliższym zjazdem było co?
Zjazd na Dziewoczynę.
Tak jest, dokładnie.
Czyli, więc a jechałeś na północ?
Jechałem na południe, na Śląsk.
Czyli to było...
z Gdańska na Śląsk. Także to był zwiastun może tego, że słuchaj, trzeba ja tam
chcę,
zawitać.
Ja chcę odczarować to miejsce, bo jest to wspaniałe miejsce, zupełnie źle kojarzone i wydaje mi się, bo teraz tam byłem w ostatni weekend, znaczy poprzedni weekend na chwilę i mam takie wrażenie, że tak jak kiedyś do Mielna przyjeżdżały takie hordy młodych ludzi, my tam robiliśmy moją rodzinę i wszystkie te imprezy i dziś to Mielno jest miejscem dla emerytów. Tam nie ma już młodych ludzi.
Nie ma, nie ma.
To odwrócimy to. I ten 1 sierpnia to będzie dzień, kiedy pewnego, który... W tym dniu nastąpi to zjawisko, że tych młodych ludzi będzie pierwszy raz w ciągu więcej niż przez ostatnie parę dekad. I może odczaruj, i może nagle się stanie, że ludzie będą przyjeżdżali tam.
No, to no nie wiem, czy ja bym sobie nie zawyżał tak w średniej wieku. Jak słuchajcie, mawia klasyk, jak nie, Ciechocinka nie będzie.
No mamy właśnie.
Ostatni telefon dzisiejszego wieczoru. Halo, halo.
Cześć.
Cześć.
Z tej strony wcale nie Dodo i nie z Warszawy. Chciałabym wszystkich zaprosić na 20-lecie palenia hajsu do klubu Odessa 20 czerwca. I Edzio, jakbyś mógł tutaj te trzy słowa, tam palenie hajsu, wubunio, 20-lecie. Dzięki, pozdrawiam.
My się w ogóle tak poznaliśmy sobie, idę gdzieś tam jakimś fejmowym korytarzem i wyskakuje Edzio z zawinklej. Edzio, man.
Stary, bo ci starsi koledzy mojej siostry słuchali tego numeru i mi go puszczali w kółko i stary, ja stąd go znam i go znam to dzisiaj.
I za każdym razem, kiedy Edzio mnie widział gdzieś na jakichś frikach, to zawsze
ja mam w ogóle taką cechę, że jak spotykam kogoś, kto tworzy jakąś muzykę czy coś, to zawsze na starcie zaczynam tej osobie nawijać jakieś jej wersy, tak jak
tobie dzisiaj Glocka nawijałem. Glocka od razu nawijał
później Air Max Classic weszło, no później wszedł jeszcze freestyle na tym Rapka Ciapa, czy nie, Rapka Kamera.
MTV to było.
Tak, czy w MTV, tak.
No to tam było 20-lecie palenia hajsu, no, Odessa. No niech, czy klub, może być też...
Możesz zahaczyć, że to ten sam klub, gdzie kebab oddawałeś.
Tak. Że po tym, jak oddałeś kebaba, musieli zmienić nazwę.
O.
Dobra, spoko, to mogę tak polecieć. Mój freestyle jak palenie hajsu, też niedługo ma 20-lecie. Yo, i lecę na bicie, a klub Odessa kiedyś odessał ze mnie życie. Ale jak Edzio tu nawija do bitu bez kitu, przy mnie nawet hajs się nie spali ze wstydu.
Pięknie, bardzo pięknie.
Oczywiście ej, ziomal, serdecznie hajs pal,
zapraszam.
Teraz tu jest prawdziwy pal.
Ej, ziomal,
pal banknoty. 10, 20, 100 i 200 zł.
To już Edzio zna wersję 200, to jest na wersję już 500.
Ale ja rzucam 200 klasykiem.
Klasykiem. No tak, jutro w ogóle mój kanał na YouTube kończy 20 lat i wychodzi właśnie ta nowa wersja. Jutro też wychodzą dwa kawałki od Tedego, więc...
Dzisiaj w nocy o 12. No,
i tak samo u mnie. Bo
ale
u
ciebie klip wychodzi w południe, a u mnie wychodzi o 12 w nocy.
U mnie klip wychodzi o 18. Więc niektórych dużo to ciekawych południe. Treści od jutra od naszej dwójki po prostu. Tak. I zapraszamy wszystkich serdecznie w sobotę do Warszawy oraz przyszły wtorek też do Warszawy.
W poniedziałek. 20...
Poniedziałek, poniedziałek. Więc dużo się dzieje, kochani.
Ja z okazji tej, że w piątek mam premierę płyty, to nawet zadeklarowałem, że nie mogę prowadzić pranku w tym tygodniu.
Wiem.
Bo mam tyle.
Dlatego ja mam 3. I jeszcze,
dobrze,
jeszcze jest lepiej, jeszcze jest lepiej. Dostałem dzisiaj propozycję, żebym jeszcze zostawał po porankach i występował w jakimś programie o mistrzostwach świata, człowieku. O piłce nożnej.
Ale Marcin, pomyśl, że tego nigdy by mi nie zaproponowali.
Ale właśnie, to jest taki program, że mamy nie wiecie, o co chodzi.
A, no to może będę brał w tym udział w tym tygodniu.
Na przykład. Więc jest bardzo ciekawie. Kochani, dziękujemy za obejrzenie naszego cudownego live'a. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego na temat naszego gościa.
Również mam nadzieję, że coś ciekawego.
Mam nadzieję, Edziu, że podobało ci się, że nie jesteś rozczarowany wizytą u nas.
Bardzo mi się podobało i wpadłbym z chęcią do Odessy, ale koncertuję. Wpadłbym z chęcią do Ciechocinka. Sprawdzę, czy na pewno koncertuję. Może koncertuję gdzieś blisko,
też będzie w Ciechocinku,
da się
można to połączyć.
Adam Ostrowski też będzie z nami.
Ostry będzie.
O, proszę.
Jakiś free world battle, wiesz.
O, proszę.
No.
Wielka wojna Ciechocińska?
Pani, mamy dla was smutną wiadomość, ponieważ za tydzień WBC. Znowu u nas nie będzie, bo za tydzień ty w niedzielę grasz koncert, a ja mam kaca po 20-leciu i no nie możemy przyjść.
No tak, a potem w poniedziałek ma imprezy i we wtorek nie mogę... Nie, pierdolę.
Same imprezy. Dziękujemy bardzo naszym
gościom. Stanu, zostaw
Edzio,
nas, bo to się...
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Yo.
To było Zero Absolutne. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz o treści Stano, zostaw ich. Dziękujemy.